Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 613. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Juliusz Konczarski, aka Jules. Witaj, Juliuszu.
Witam serdecznie.
Cieszę się, że cię słyszę w zdrowiu i w pięknej pogodzie, pewnie też w przyjemnych tutaj aspektach przyrodniczych. Jak ci mijają wakacje? Czy te wakacje spędzasz zdrowo, z dala od elektroniki, czy wprost przeciwnie?
No, czy wiesz, no, spoko. Miałem, wiesz,
znaczy,
no.
Dlaczego pytam? Bo wrzuciłeś na grupę, piękne zdjęcie, oczywiście tylko okładki, nic więcej, ale rozumiem, że to jest zdjęcie zestawu, który ty kupiłeś. Bo pojawiła się nowa edycja Warhammera, tych Age of Sigmar, tak? Dobrze to mówię? Age of Sigmar, którą zakupiłeś? Czy tak. Na razie się zamierzasz z tym kupnem?
Nie, no zakupiłem już. Zakupiłem i wiesz, nawet zacząłem składać modele.
Znaczy, wiesz, w sumie, że, wiesz, że podobno to jest tak oczekiwane, chyba była ta edycja, wszyscy są tak zachwyceni, podobno Games Workshop nową fabrykę gdzieś otworzył, bo nie może się wyrobić z tą produkcją tych figurek, no aż tak.
Znaczy, ja nie wiem czy akurat ta edycja, wiesz, nie wiem czy akurat Age of Sigmar jest takim ich produktem. Natomiast generalnie Games Workshop, wiesz, od kilku lat jest w takiej bardzo poważnej tendencji zwyżkowej, bo mimo tej zwyżkowej nie tylko dlatego, że wiesz, regularnie podnosi ceny, od mniej więcej od COVID-u te ceny, wiesz, po prostu poszybowały naprawdę, tak. No niektóre modele, no nie chcę powiedzieć, że kosztują dwa razy tyle, co kosztowały, ale blisko, wiesz. Natomiast...
W ogóle wszystkie gry planszowe trochę podrożały, już nie ma, znaczy ja to oczywiście myślę w euro, bo tutaj ma te ceny w euro, ale kiedyś był ten taki standard, że powiedzmy gra planszowa, i to tak mówimy o tych rozbudowanych grach planszowych, tak? To były te okolice 60 euro, nie? A teraz to już idzie do 100. Za 60 euro to raczej kupisz coś w stylu, nie wiem, Unmatched, nie? Jako jeden zestaw. A kiedyś to powiedzmy było tam, nie wiem, 40 euro, czy tam 35. Czy oczywiście mogę teraz nie mówić o aktualnych cenach, ale no i coś się zmieniło, no nie? Coś,
to znaczy, wiesz, na pewno z planszówkami one też poszły do góry. Tam były takie momenty bardziej, wydaje mi się, zauważalne, jak one poszły do góry. Tylko że też pamiętaj o tym, że z planszówkami jest też tak, że ja mam wrażenie, że one idą w takim niebezpiecznym kierunku, trochę kickstarterowym, trochę wynikającym z Kickstartera, trochę wynikającym też pewnie z jakiegoś takiego zdziadzenia tych, wiesz, tych graczy. To znaczy, że te firmy zauważyły, że jest pewnego rodzaju grupa ludzi, taka mniej więcej w naszym wieku, może trochę starsi, tak. Może ciutkę młodsi.
40 plus.
Albo 40 minus, wiesz, ale w każdym razie 30 plus, którzy pamiętają...
Kupują gry i nie grają.
To też, ale to ich jakby nie interesuje, bo im zależy na tym, żeby sprzedać, więc tak naprawdę co ty zrobisz z tą grą później, to już jest jakby sprawa, wiesz, mniej istotna, ale bardziej chodzi o to, że wiesz, że jest pewna grupa, która działa w taki sentymentalny sposób, przypomina sobie jakieś stare gry. Wiesz, teraz niedawno, w zasadzie to chyba rok temu wyszli ci Heroes of Might and Magic 3 w wersji planszowej, nie wiem, czy słyszałeś. Natomiast teraz...
Słyszałem, że to po prostu był jakiś hit, że to się wysprzedało na pniu.
Natomiast teraz, słuchaj, ta gra trafiła do normalnej sprzedaży w sklepach planszówkowych. Ona kosztuje około 350 zł, ale co jest śmieszne, w środku są, słuchaj, trzy, ona pewnie jeszcze więcej kosztuje, 350 w takich, powiedzmy, dobrych sklepach planszówkowych. Tylko problem polega na tym, że tam, słuchaj, masz trzy frakcje w pudełku. Możesz grać maksymalnie w trzy osoby, no bo oczywiście zaraz wyjdą dodatki, które częściowo były, wiesz, częścią tego Kickstartera i tego wspierania, czyli tych wszystkich progów, więc tam pewnie musiałeś sporo kasy zainwestować, żeby to dostać. Oczywiście pewnie mniej niż teraz to wszystko będzie kosztowało w retailu, ale wiesz, no jakby to jest... Znaczy mi się to nie podoba generalnie...
A ciebie nie kusiło ten Hiroshi? Nie masz sentymentu do Hirosów?
Mam, ale to ja wolę zagrać w wersję na komputerze jednak. Niż wersję planszową. bo ja wiem, że w tą wersję planszową prędzej czy później mi się nie będzie chciało grać, bo właśnie sobie powiem, kurczę, wygodniej jest mi niż to wszystko rozkładać, to wygodniej mi jest po prostu odpalić komputer, nie bawić się z żadnym SI, wiesz, z jakimś takim deckiem czy jakimś algorytmem imitującym sztuczną inteligencję, tylko po prostu zagrać z komputerem, który wszystko za mnie wyliczy.
Czy ja w ogóle mam taki problem, że o ile lubię, kiedy gry planszowe są przenoszone niemal jeden do jednego do cyfry, to mam problem z tymi grami, nie że adaptacja, że ktoś powiedzmy robi grę planszową Doom, czy grę planszową Gears of War, tylko że robi się grę planszową Cywilizacja, albo co, wiesz, nie da się oddać skomplikowania gry takiej jak Cywilizacja, na grę planszową, bo ona byłaby zbyt skomplikowana. No to
znaczy, wiesz co, bo jest... te gry cywilizacyjne, pewnie jakby to... Kurczę, dużo wątków dotykamy na samym początku, zupełnie spontanicznie. Bo ja pamiętam, że wiesz, była oczywiście Sid Meier's Civilization wydana przez Fantasy Flight Games, która, tak jak mówisz, no nie da się oddać tej złożoności, nie da się oddać tych wszystkich niuansów, które znamy z gry komputerowej, no bo to jest po prostu zbyt wiele rzeczy do ogarnięcia, ale ona się przynajmniej starała, wiesz, jakoś tam przenieść tą ideę czy tą koncepcję z pewnymi modyfikacjami na planszę. I oczywiście ta gra miała swoje grono zwolenników, ja też ją parę razy grałem i jakiś czas temu, znaczy no dawno temu, z 10 lat temu ostatni raz pewnie grałem w tą grę. Nie mam jej w swojej kolekcji, natomiast tak jak mówisz, no to jakby niby Sid Meier's, niby wszystko się zgadza, ale tak naprawdę trochę wszystko inaczej było skonstruowane, nie? No bo pewnych rzeczy się nie da tak jeden do jednego przenieść. No ale później, jedna z najsłynniejszych cywilizacji, wiesz, gier w cudzysłowie cywilizacyjnych, planszowych, to jest oczywiście Through the Ages, czyli Poprzez Wieki, polskie wydanie. Bodajże, nie chcę skłamać teraz, nie pamiętam, wydaje mi się, że Vlada Chvatil zrobił tą grę, taki czeski designer. I to jest gra, która jakby kompletnie nie przypomina cywilizacji pod względem mechanicznym. Natomiast to jest jakby adaptacja, przeniesienie gry komputerowej na pewne mechaniki związane z jakby planszówkowe, które są zupełnie inne. Jakby, wiesz, grasz w grę planszową i masz wrażenie, że jakby mechanicznie to nie ma nic wspólnego z cywilizacją. Przede wszystkim nie ma tego aspektu przestrzennego, że jakby nie ma żadnej mapy, po której jeździsz, tylko masz planszetkę swojej cywilizacji. Natomiast mapa jest jakby gdzieś umownie zawieszona w cudzysłowie między głowami graczy. Ale przez bardzo długi czas i przez wielu, wielu graczy i chyba do dziś w ogóle na BGG była uważana za taką najwierniejszą, wiesz, właśnie taką najlepszą, najwierniejszą planszową wersję, adaptację Sid Meier's Civilization, wiesz. Mimo, że to nie jest Sid Meier's i mimo, że tak jak mówię, mechanicznie są dwie kompletnie różne gry. Oczywiście później przyszło wiele, wiele innych gier, nie? Clash of the Nations, nie pamiętam jak to się nazywało, nie? Ale mieszam teraz pewnie tytuły, nie? Była jeszcze, wiesz, była jeszcze jedna taka gra, ale też nie pamiętam, jak, chyba, no nie chcę skłamać, nie przygotowałem się, wiesz, z tego tematu, bo musiał odświeżyć swoją wiedzę z tych gier cywilizacyjnych, bo wiele z nich grałem, natomiast one generalnie tak jakby maksymalnie upraszczając, wiesz, konkludując powiedzmy tą wypowiedź, no one... jakby dotykały tematu budowania cywilizacji i dawały graczowi takie poczucie, że buduje cywilizację, rozwija ją technologicznie, naukowo. Wiesz, w Through the Ages miałeś trzy, tak jak w grze komputerowej, miałeś trzy czy cztery możliwości zwycięstwa. Mogłeś wygrać dyplomatycznie, mogłeś wygrać poprzez rozwój technologiczny, mogłeś wygrać militarnie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, wiesz, te aspekty były gdzieś tam jakoś wiernie zachowane. Oczywiście mechanicznie to było kompletnie co innego, no nie było planszy. Tak. Tylko planszetka twojej cywilizacji. Zresztą ty grałeś chyba w Poprzez Wieki, bo to jest wersja zresztą bardzo udana moim zdaniem, przeniesienie właśnie takie jeden do jednego, tak, przeniesienie na tableta, nie? Nie wiem, czy na komputery, czy to jest na Steamie, pewnie jest, ale ja akurat na tablecie grałem.
Wiesz, co to mnie teraz zainteresowałeś, bo ja na pewno nie grałem na tablecie, ale znasz mnie, jestem leniwy czasami. I
tylko wiesz, jeżeli na komputerze, jeżeli chcesz zagrać na komputerze, to wtedy chyba lepiej po prostu włączyć normalną cywilizację, wiesz.
Tak, dokładnie. Tak naprawdę, nie? No to czytasz mi myślę. Bo ja ostatnio się zastanawiałem, jak ktoś powiedział, że widzisz, nie grałem, więc nie mogę ocenić tego, ale
jestem pewny, że grałeś. Rozmawialiśmy, stary, o Through the Ages.
Znaczy może, nie? Nie, na 100% nie zaprzeczam mnie za tym, bo okazuje się, że ja mam po prostu już takie dziury w pamięci.
Masz dziury straszne w pamięci, za dużo, tak, stary, pijesz.
Pamiętam, tak. No, ale dziękuję Jerzy, że mi przypomniałeś o tym, że mam dziurę w pamięci. No. Taki żart nieśmieszny.
Ale to wiesz, ale nie, przywykłem stary do tych sucharów, które opowiadasz.
Nie, no Janusz, nie obrażaj się. Ale nie, chodziło mi o to, że tak sobie pomyślałem, że dużo gier planszowych już zostało zaadaptowanych i jedną, która mnie jaka ciekawiła, ale no ten aspekt tej aplikacji mnie zawsze tak... Mhm. Znaczy, teraz już nie jestem takim wrogiem aplikacji, ale wtedy uważałem, że gra planszowa powinna być jak najbardziej taka czysta, taki purystą?
Purystą. Mhm.
Tak. Że ten, ale ten XCOM, gra planszowa, ale słyszałem, że to się świetnie sprawdza, że ona jest naprawdę niezła, ale zastanawiam się,
ale to
można
mówisz
oddać...
o grze, która jest już z tego, co się orientuje, takim trochę białym krukiem.
No. No i niedługo tej aplikacji nie będzie można ściągnąć ani zainstalować, i tak
ja
dalej.
Oczywiście, wiesz, ale to była zupełnie inna gra, bo to była gra, tak zwana gra czasu rzeczywistego. Czyli ta aplikacja tak naprawdę, bo ja oczywiście grałem w XCOM, miałem tą grę jakiś czas temu i znowu, pewnie z 10 lat temu.
Leci.
Strasznie szybko, nie? I wiesz, i w każdym razie to była rzeczywiście gra czasu rzeczywistego, czyli jakby gracze musieli. Jakby ta aplikacja ci, wiesz, włączała timer, mówiła ci, co teraz macie robić, odkrywacie i wtedy macie czas, podejmujecie decyzję, ustawiacie swoje pionki, ja robię tamto. Czas się skończył, teraz aplikacja wam mówi, okej, robimy, sprawdzam, jakie są wyniki waszych akcji, co wam się udało, co się nie udało, czy dobrze zareagowaliście, czy niedobrze zareagowaliście. Taką najsłynniejszą znowu grą z tej, ja pamiętam przynajmniej, wiesz, wśród takich oldschoolowców planszówkowych, i wydaje mi się, nie, już nie ma, niestety też jest wyprzedana. Taką najsłynniejszą gra, znowu była gra Vlada Chvatila, to jest taki w sumie legendarny twórca gier planszowych.
Taki czeski. Trzewiczek.
No tak, albo ja bym powiedział, że Trzewiczek to jest taki polski Vlada, nie? Ale w każdym razie...
Na pewno są znajomymi dobrymi, to można chyba założyć.
Możliwe, tak. Znaczy ja akurat, ja wiem, że są różne opinie na temat portalu w Polsce, wiesz, jako wydawnictwo ostatnio czytałem na YouTubie różne dziwne jakieś tam rzeczy.
Tak, trafiłeś na jakąś dobrą dramę?
Tak, jakaś tam drama teraz
u
ktoś...
Bigusa Dikusa? Nie.
Nie. Gdzieś na grupie jakieś na Facebooku, wiesz.
Ale nieważne, przepraszam, bo ci tak wszedłem w słowo, ale...
No to właśnie Space Alert to była gra właśnie podobna. Znaczy mówię o grze Space Alert. To była właśnie gra też taka, gra czasu rzeczywistego, czyli był jakiś zegar, był jakiś timer, gracze ustawiali pewne zagrożenia, po czym rozgrywka dzieje się w czasie rzeczywistym i cała rozgrywka trwała tam powiedzmy około 30 minut, gracze planowali swoje ruchy, a potem wiesz, jakby patrzyli, co się wydarzyło, no i generalnie muszą to zrobić w ograniczonym czasie, który jest. Więc to bardzo ciekawe gry zresztą są, tylko one są z reguły słabe do grania samemu, dlatego że nawet jeżeli grasz samemu, no to musisz wtedy kontrolować kilka postaci, bo to wiesz, na przykład w XCOMie tam ktoś był dowódcą tam wojska, ktoś był szefem badań. Ja już nie pamiętam, jak tam były te role podzielone, ale tak mi się wydaje, że to tak mniej więcej było. I każdy jakby miał jakieś decyzje do podjęcia. I wiesz, i ciężko jest po prostu, wprawdzie tam były, zdaje się, w aplikacji i wydaje mi się, że w Space Alert jest podobnie, że się wybierało, że gra jeden gracz i wtedy jakoś ten czas oczywiście był odpowiednio powiększony, tak? No bo wtedy w tej samej przestrzeni czasowej, wiesz, musi myśleć jedna osoba, a nie pięć, czy tam cztery, no pięć osób w Space Alert. Natomiast szczerze powiedziawszy, znowu, wiesz, to nie była, jeżeli myślimy o tej samej grze XCOM, a mi się wydaje, że myślimy o tej samej, bo tak, nie było żadnej innej, no to tam nie było takiego aspektu, jak ty myślisz w klasycznym XCOMie, że wybierasz swój oddział, idziecie na planetę, na misję i walczycie z tymi obcymi. Nie ma czegoś takiego w XCOM.
No właśnie, to była zupełnie inna koncepcyjnie gra. Zupełnie w sensie nie przynosili tego. Tak, ale wiesz co, bo szczerze mówiąc mi się wydaje, że gry bitewne, Warhammer, Necromunda,
teraz wracamy.
Warzone, to były te gry, to są te gry, przepraszam, bo Warzone powiedzmy nadal w jakiejś tam wersji istnieje, bo widziałem, że ostatnio znowu próbowano wskrzesić tę grę i mam nadzieję, że to się uda. Aczkolwiek już teraz trochę z takiego tylnego fotela śledzę te informacje na temat tego, co się dzieje. To są takie gry, gdzie właśnie tam jest ta taktyka. Tam ruszasz pojedynczymi żołnierzami w oddziałach. decydujesz o taktyce bezpośrednio, chowa się ze słonami, strzela, rzucasz kostką, no nie, jest ten element losowy, więc ja bym może widział, żeby ktoś zrobił...
Wiesz, to tak naprawdę, wiesz, aspekt grania w bitewniaki to jest złożona sprawa, moim zdaniem, bo jeżeli ktoś chce grać w bitewniaki, bo szuka tam mechaniki czy jakichś takich doznań, to słaba motywacja. Jeżeli...
Tam jest przeważnie tak, że ktoś po prostu robi sobie mocną armię pod turniej i ja coś takiego przeżyłem.
No to też zależy, wiesz, to zależy od gry.
Zrobił armię pod turniej i ona była taka, wiesz, wykorzystała to, że wiesz, te dziury w zasadach, nie? Ale nie takie dziury w zasadach, że ktoś po prostu wyciągał jakąś zasadę i ona, wiesz, była kwestionowana i potrzebny był sędzia, który musiał rozstrzygnąć, nie, czy w lewo albo w prawo. Tylko były kwestie, że na przykład nie, no, pewne rzeczy, pewne bronie są zbyt mocne, nie?
Znaczy, ja nie, no, pamiętam, to mówisz tak naprawdę o pewnego rodzaju balansie, no ale to nie będzie nigdy, stary, w tych grach. Bo pamiętaj, że też ostatnio słyszałem taki ciekawy komentarz, że takie firmy jak Games Workshop, wydawca Warhammera, producent, twórca Warhammera, wiesz, no oni też sprzedają modele i jakby te wszystkie nerfy, te wszystkie repaki, te wszystkie kodeksy armijne, które wychodzą bardzo często, nie wiem, wyjątkiem jest pewnie Władca Pierścieni, bo do niego, powiedzmy, nie wiem, parę ładnych lat temu wyszło wznowienie i ono jest jakby cały czas, te podręczniki, wszystko jest aktywne. Podobnie jest z Necromundą od tej nowej edycji. Oczywiście podręcznik tam przechodził różne zmiany, no ale wiesz, Age of Sigmar ma czwartą edycję na przestrzeni ostatnich, nie wiem, no nie chcę powiedzieć, bo ja nie pamiętam, kiedy zacząłem grać w Sigmara, a grałem od pierwszej edycji gram w Sigmara, nie? Więc bardzo często, nie? Nie mówiąc już o tym, że różne, niektóre frakcje dostawały co 2-3 lata, wiesz, rewampy kodeksów i tak dalej, więc na szczęście w Sigmarze jest to też fajnie zrobione, że tak naprawdę tych wszystkich kodeksów nie musisz kupować, bo te wszystkie warscrolle, te wszystkie rzeczy są tak zwane te paki armijne, paki frakcyjne, które sobie możesz za darmo ściągnąć w PDF-ie z Warhammera i tak naprawdę, wiesz, jakby z tym działać, nie? No ale zmierzam do tego, że tam jest też ten aspekt, pewne modele sprzedają się lepiej, pewne modele sprzedają się gorzej. Żeby nie zalegały na magazynie, no to co się robi? No to się po prostu, te modele, które dotychczas były słabe, to się robi, tak, że są troszeczkę mocniejsze, tak? I meta się zmienia cały czas, nie? I jakby gracze cały czas starają się zbudować sobie, tylko znowu, to o czym mówisz, no to ja na przykład, ja takich graczy unikałem zawsze, nie? I tak jak mówisz, turnieje i tak dalej, no to ja oczywiście, wiesz, to nawet w Bolta ludzie grają super kompetytywnie, ultra kompetytywnie, ale ja wolę grać i ja też tak w sumie gram, nie? No bo środowisko graczy jest fajne, ale generalnie, wiesz, ja bardzo często gram ze stałymi, że tak powiem, współgraczami i jakby, wiesz, jeżeli ktoś po prostu
chyba,
jest jakimś,
bo mi się
power...
Wydawało, że...
Nie, no zawsze są scenariusze, zawsze są misje, tylko chodzi o to, że wiesz, albo bierzesz te scenariusze, w Sigmarze masz jakby, masz grę narracyjną, czyli wtedy w ogóle nie liczy się dla ciebie żaden aspekt kompetytywny, bo te armie najczęściej w tych scenariuszach narracyjnych masz napisane, okej, dobra, to są Sigmaryci, już tak mówię, nie, czyli ci Sigmarines, czyli Stormcast Eternals, walczą na przykład, nie wiem, z Kornem. I to jest jakaś bitwa, która miała miejsce gdzieś tam w tym świecie, to jest wszystko odpowiednie, cały setting. I tak grałem też narracyjnie z jednym kumplem, pamiętam, miałem raz takie doświadczenie, to żeśmy sobie zbudowali całą w ogóle, wiesz, no i on tam sromotnie przegrał, ale od początku był skazany na porażkę, nie? No bo to jakby było, bo to wynikało z historycznego aspektu tej bitwy i z tej rozgrywki narracyjnej. To nie było, wiesz, to bardziej my się cieszyliśmy, czytając poszczególne fragmenty, przechodząc do kolejnych faz bitwy i tak dalej, jak to wszystko wynikało. Możesz grać oczywiście matched play, czyli po prostu właśnie kompetytywnie, gdzie wtedy rzeczywiście to wszystko jest, wiesz, starasz się zbudować rozpiskę, która będzie pozwalała ci realizować, powiedzmy, cele scenariusza, nie? Ale znowu, w match play masz tak, że masz po prostu kilka tych scenariuszy takich w cudzysłowie zbalansowanych i wtedy jak budujesz rozpiskę, to też budujesz ją w kontekście tych scenariuszy. To znaczy starasz się zbudować rozpiskę, która ci pozwoli zajmować objective, pozwoli ci, nie wiem, wykonywać inne cele, które są opisane w danym scenariuszu, nie? No bo niektóre scenariusze mają zajęcie objective'ów, niektóre mają utrzymanie objective'ów, niektóre mają jeszcze coś tam innego, nie? Więc jakby i jeszcze są wariacje tak naprawdę w przejmowaniu, bo czasem musisz te objective'y kontrolować, czasem dostajesz punkty na koniec tury, czasem dostajesz generalnie na koniec gry i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze dochodzi ten aspekt wyrzynania tych jakby oddziałów. Więc to jest, wiesz, to jest bardziej złożone, mi się wydaje. To tak łatwo nie da się tego sprowadzić do tego. Natomiast oczywiście ty wspominasz, tak jak mi się wydaje, o takich rzeczywiście bardzo odległych czasach, nie? Wiesz, to się wszystko zmienia. Wiesz, dzisiaj tak naprawdę wchodzisz do sklepu, wiesz, ludzie mówią tam, o, nie mam tam z kim grać i tak dalej. Ludzie, jakby na jakimś, o czym wy mówicie, przychodzisz do sklepu z bitewniakami i praktycznie w każdym sklepie z bitewniakami jest grupa ludzi, którzy grają. I wystarczy się dopisać do grupy facebookowej, wiesz, danego sklepu i sobie znaleźć współgraczy, umówić się, ustawić. Bardzo często są prowadzone ligi, na które się można zapisać. Takich sklepów w Warszawie tych sklepów jest pełno, ale też wiem, że jest tak samo w innych miastach, wiesz. Oczywiście, no Warszawa, wiadomo, no tu jest jakby najłatwiej, tak, najwięcej tego jest. Ale tak samo jest w Poznaniu, jest we Wrocławiu i tak samo jest z innymi systemami i z, wiesz, tymi. Także wydaje mi się, że wiesz, jeżeli ktoś naprawdę bardzo chce, to nie ma problemu. To wydaje mi się, że to jest kwestia tego. Tylko mówię, właśnie to, co chciałem powiedzieć, to jakby czego nie dokończyłem, że wiesz, że jakby wchodzisz w bitewniaki, moim zdaniem, oczywiście bardzo subiektywne, no bo każdy wchodzi z innego powodu, ale mi się wydaje, nie? Ja przynajmniej tak wchodziłem. Ja wszedłem w bitewniaki nie tylko po to, żeby grać, ale też po to, żeby właśnie malować. Te modele są piękne, stare. Games Workshop, możesz na nich wieszać psy, ceny są po prostu kosmiczne, to wszystko szybuje do góry, ale stary, no w dalszym ciągu ja przynajmniej chcę wracać do Sigmara, bo po prostu jak za każdym razem wyciągam z pudełka moje pomalowane armie, moje pomalowane modele, to po prostu no ja się rozpływam, stary. To są przepiękne.
A te nowe
modele.
Sigmary są jeszcze ładniejsze?
One są w ogóle zrewampowane, wiesz, w sensie, że poprzednie, ale słuchaj, no w tym boksie Scaventide masz dwie armie.
Właśnie, co tam dostajesz w tym boksie? Ile on kosztuje?
W tym boksie dostajesz,
to jest
startowy
boks, tak?
Tam jest 70 box, parę modeli, nie? To jest starter, dostajesz oczywiście podręcznik główny. Też on ci nie jest do końca potrzebny, dlatego że tak naprawdę zasady są za darmo do Sigmara udostępnione na stronie Warhammera. Więc tak naprawdę jak chcesz bardzo budżetowe, wiesz, nie ma czegoś takiego jak bardzo budżetowe wejście w bitewniaki, a już na pewno nie w bitewniaki od Games Workshop. Jeżeli chcesz budżetowo, to musisz szukać innych systemów, nie? Czyli
tak, ktoś budżetowo, to bierze te plastikowe żołnierzyki z dzieciństwa, przykleja je na kapsle i ma budżetowo.
I ma budżetowo. Albo wiesz, albo szukasz innych systemów, mniej popularnych, albo mniejszych, skirmiszowych, nie? Tylko, że znowu, Sigmar jest o tyle fajny, że teraz jest ten nowy tryb dodany do tej czwartej edycji, wprowadzony został, czyli Spearhead to się nazywa. I to jest tryb, który jakby wykorzystuje pełne zasady Sigmara, znaczy w cudzysłowie pełne, bo te warscrolle do Spearheada są troszeczkę odchudzone. Czyli te warscroll to jest powiedzmy ta karta twojej jednostki. Która ci opisuje, czy wiesz, jakie ta jednostka ma cechy, czy się porusza szybko, wolno, znaczy jak szybko tak, się porusza, jak dobrze atakuje, jakie ma statystyki i tak dalej, i tak dalej, nie? Natomiast, no bo wiesz, żeby uzmysłowić wszystkim szukającym jakiegoś balansu w grach i tak dalej, choćby nie wiem, jaki był balans, to pamiętaj, że w Age of Sigmar stary, to tak, najpierw wykonujesz rzut kośćmi, żeby trafić, potem wykonujesz rzut kośćmi, żeby zranić, potem twój przeciwnik wykonuje rzut kośćmi, żeby się obronić, a na koniec, jeżeli ma jeszcze warda, to może rzucić jeszcze jeden rzut kością, żeby ewentualnie to obrażenie nie zostało mu przypisane, więc tych rzutów jest naprawdę sporo, więc to nie jest takie hop-siup, wiesz, tak naprawdę, nie? Do tego dochodzi jeszcze kwestia, wiesz, takich podstawowych różnic między armiami, nie? Że są armie takie jak właśnie skaweni, czyli szczury, które są po prostu masową armią, nie? Tam po prostu ta jednostka, jest ich chmara, horda. A do tego, a z drugiej strony...
Zalewają
przeciwnika. I wtedy, wiesz, atakuje ci oddział 10 skawenów, który po prostu rzuca, czy 20, czy 40, który rzuca wiadrem kostek, nie? A z drugiej strony masz właśnie Stormcastów, którzy mają jedno oddziały nawet składające się z 3 modeli. Oczywiście te 3 modele są mega wyporne, czyli mogą dużo obrażeń przyjąć. Są, wiesz, to są akurat jedne z silniejszych generalnie takich pojedynczych oddziałów i modeli, wiesz. Więc jakby jest tam dużo takich aspektów, nie? Są armie, które są nastawione na magię, nie? Fajnie się z nimi gra, bo nie znasz zasad tych armii i polegasz na tym przeciwniku, który ci wszystko, to ja teraz tutaj rzucam. Rzucam teraz takie zaklęcie. O, są 4+, no rzuciłem, trafiłem, no widzisz. Wyparowuję ci cały oddział. Teraz pozwolisz, robię tutaj, przygotowuję się, bańkę rzucam. Wiesz?
Ale wiesz, to wygląda jakby naprawdę wiele było takiej kurtuazji, tak grzecznie te potyczki wyglądały, bo
nie,
ja
no
za moich czasów
grzecznie.
To było tak, że do pewnego momentu, wiesz, niby wyglądało wszystko spokojnie, ale jak już były kłótnie o zasady, No to już prawie do rękoczynu dochodziło. To już były takie kłótnie, wiesz,
znaczy,
wyzywanie
wiesz co, to ja ci powiem też taką rzecz, że jakby z tym, z Age of Sigmar, ten system nie miał łatwych początków, moim zdaniem. Bo po pierwsze, on się pojawił w momencie, w którym Games Workshop w jakimś sensie ukatrupiło, a przynajmniej czasowo, zaraz powiem dlaczego, ukatrupiło, Warhammer Fantasy Battle. Tam bodajże chyba była, nie wiem, 8. czy 9. edycja. Chyba 8. była ostatnia, albo 9. nie wiem. W każdym razie wiem, że jest, nazywa się 9. era, 9th Age, to jest powiedzmy taki nieoficjalna, wiesz, grono tych fanatyków Warhammer Fantasy Battle jakby cały czas grało na tych zasadach warhammerowych dalej w tą grę. Ona dalej żyła de facto, nie? Zwłaszcza jakby w Polsce. W każdym razie oni de facto to ukatrupili i słuchaj, i zasady w pierwszym Sigmarze, w pierwszej edycji Sigmara, oficjalne zasady stare, tak jak Games Workshop wyobrażało sobie, że ludzie będą w to grali, to były takie: zbierz sobie parę modeli, niech twój kumpel weźmie sobie parę modeli i po prostu grajcie. Jak twój oddział ma zaatakować, to pamiętaj, że masz tam krzyczeć nad stołem, że masz robić groźne miny i tak dalej, wiesz, dosłownie, stary. Stary, no. Ale to weź wróć do tych podręczników, to jest dokładnie napisane, stary, jak sobie znajdziesz, to jest dokładnie napisane w zasadach. I wiesz, ale nikt tak nie grał, na szczęście, nie? W sensie, że ja nie spotkałem nikogo, kto by grał na tych zasadach tak zwanego open play, nie? Czyli tej takiej podstawowej vanilla, nie? Czyli vanilla wersji gry. Dlatego, że jakby no to było jakieś absurdalne, stary. Ty weź parę modeli. No ja wezmę sobie parę modeli jakichś tam, wiesz, nie wiem, najsilniejszych jednostek z mojej armii, a ty sobie weźmiesz jakąś bazową piechotę, no i grajcie, stary, wiesz, dwa rzuty i go nie ma, nie? Wiesz, więc jak i tak wszyscy grali tak naprawdę na tych zasadach match play, nawet jak grali, powiedzmy, takie friendly matches, nie? No żeby to przynajmniej jakoś tam ograniczyć.
Tego... No nie, no chociaż ten balans punktowy jednak, wiesz, tej armii...
Nie było, to jest stary fikcja, nie, nigdy nie było żadnego balansu punktowego w Sigmarze i to do dzisiaj jest, stary, no jest po prostu, są takie armie, które ja pamiętam, jak było duże odświeżenie Daughters of Cain. I nagle, stary, Daughters of Cain się okazało najlepszą frakcją wszystkich lali. I stary, no i tyle, no i jakby nie ma czegoś takiego, nie? Nie ma, wiesz. Ale jakby do czego innego zmierzam, nie? Że jakby w każdym razie też było mnóstwo rzeczy, wiesz, w samych zasadach, takich niejasnych i wyjaśnionych w sposób niespójny. I teraz ja się zastanawiam, dlaczego tak było, ale z drugiej strony jednak oni odnieśli sukces. To znaczy dużo ludzi, ja widzę zresztą, dużo ludzi zaczęło grać, dużo ludzi kupuje modele, dużo ludzi je skleja, dużo ludzi, wiesz, się dużo nowych graczy pojawia. Sklepy w ogóle bitewniakowe się rozwijają, stare. Ostatnio byłem w takim moim małym zaprzyjaźnionym sklepie i nie mogłem go znaleźć. I się okazuje, że znowu zmienili lokację, jakby w tym samym miejscu na szczęście, tylko w innym pawilonie. I w ogóle już właściciel już sam nie stoi za ladą, bo już zatrudnił pracownika, stary. Więc wiesz, i mają gralnię normalnie, całą, dużą, nie? Co zawsze było jakimś tam problemem.
Do pracy już jeździ Lambo.
Nie, no może nie aż tak, ale wiesz, ale chodzi o to, że wiesz, że to się naprawdę mega rozwija i wydaje mi się, że ja przeczytałem sobie teraz zasady do tego z Sigmara i one są bardzo czytelne. Jakby tak czytając te zasady, wydaje mi się, że wiele rzeczy jest po prostu wyjaśnionych, doprecyzowanych, wiesz, na przykład taka rzecz jak modyfikatory. To kiedyś było tak, że wiesz, no to ja tutaj mam tak, plus jeden z tego, plus jeden z tego, plus dwa, plus pięć, plus dziesięć, no rzucam kostką, praktycznie trafiam za każdym razem, wiesz.
No tak.
A teraz zrobili w Sigmarze coś takiego, że okej, sumujesz te modyfikatory przy ataku, przy tam trafieniu i tak dalej, ale jeżeli jakby sumujesz wszystkie dodatnie i ujemne, i patrzysz na total. I tak naprawdę jest zasada cap 1, tak naprawdę. Czyli i tak wszystko jest ograniczone do plus 1. Czyli plus 1 to będzie największy modyfikator, nie? Który sobie dodajesz. I mi się to bardzo podoba, bo to jest generalnie krok według mnie w dobrą stronę. W taką, wiesz, w tym. Także wydaje mi się, że wiesz, że będę się wypowiadał na temat, bo zamierzam grać. No już, natomiast wiesz, największa zaleta Spearheada polega na tym, i znowu, wydaje mi się, że to jest krok w mega dobrym kierunku, zwłaszcza dla ludzi takich, którzy, wiesz, no, mają mniej czasu, bo tak naprawdę ty nie musisz już budować armii, tylko w tym boksie całym ze Scaventide, oprócz podręcznika głównego, dostajesz podręcznik do Spearheada z listą wszystkich frakcji, które na ten moment są, ze wszystkimi warscrollami i te armie są zamknięte, czyli na przykład taki to się nazywa Fire and Jade, bodajże. I patrzysz sobie, na przykład bierzesz sobie taką frakcję i na przykład masz napisane, że w Stormcastach, akurat w przypadku Stormcastów, no wiadomo, to jest od, wiesz, armia z plakatów Sigmara, więc, więc jakby tutaj masz napisane, że masz Lord Vigilant na Gryfie, do tego masz jednostki Lord Veritant, trzech prosekutorów i pięciu liberatorów. I to jest wszystko. I to jest cała armia. Do tego masz proste abilitki, które sobie wybierasz. Grasz na małej planszy, ale grasz tymi modelami, które już są normalnie do wykorzystania w pełnym Sigmarze. Masz proste warscrolle z jakimiś naprawdę większości, znaczy to zależy już od armii, nie? Ale powiedzmy z jakimiś prostymi zasadami, nic z jakimś tam szukaniem i zastanawianiem się. Oczywiście jest jakiś wybór między powiedzmy tymi, przede wszystkim tymi odgórnymi zdolnościami dla battle traitami i to są, to się nazywają regiment abilities i enhancements. Masz tu jakąś pulę, z której po jednym sobie wybierasz. Do tego masz jakieś karty taktyk, które sobie też wybierasz na, w samej rozgrywce, które realizują twoje zadania, jakby określają, które będziesz robił. I do tego jeszcze masz twisty, czyli jakby, żeby zapewnić po prostu losowość, żeby każda rozgrywka jednak była troszeczkę inna, nawet jak gracie tymi samymi armiami. I wiesz, i to jest super. I kupujesz sobie box. Niestety te boxy są stare, drogie, nie? Kupujesz sobie box na przykład za 480 zł, cena na stronie GW. One się nazywają Spearhead i to jest gotowa armia, stary. Kupujesz i sobie grasz tego Spearheada, nie? Taki no armia, no może powiedzmy taki mały regiment, część większej armii. I teraz możesz sobie to rozbudować do pełnoprawnej armii i przerzucić się na pełnoprawnego Sigmara. Albo możesz sobie kupować kolejne armie do Spearheada i sobie testować. No i to jest piękne, bo te modele są przepiękne. Te armie są super. W Scaventide dostajesz... raz, że dostajesz dwie gotowe armie do Spearheada, Stormcastów i tych Skavenów, to jeszcze masz więcej modeli. Czyli tak naprawdę masz już jakby taką bazę do budowania pełnoprawnej armii już do pełnoprawnego Sigmara i możesz grać na 1000.
Te same armie, co były w poprzednim dodatku? Bo tak się zastanawiam.
Tak, to jest wszystko to samo. Nie, to jest wszystko to samo, tylko wiesz, modele, oczywiście modele się odświeżają. W przypadku Stormcastów to są duże zmiany, bo wiesz, bo od bodajże trzeciej edycji, czyli Dominion się nazywa ta poprzednia edycja Warhammera, ten poprzedni box, no to tam już te oddziały, te modele zostały, takie są smuklejsze. Te modele, wiesz, bo to, oni byli tacy mali nabici, takie nienaturalne proporcje mieli ci. Ja mam mnóstwo tych starych liberatorów pomalowanych, starych, wiesz, jakichś tam retributorów i tak dalej. No ale wiesz, niektóre modele są tak zarąbiste, na przykład, wiesz, czekaj, jak oni się nazywają, wyleciało mi z głowy teraz, no ale na takich drakonach jeżdżą, wiesz, takich małych, wiesz, ci rycerze, nie? I to po prostu cudownie to wygląda, nie? Więc, więc w przypadku tych, one zostały odświeżone, ale w przypadku armii, wiesz, ja mam jeszcze, bo ja zbieram generalnie tak naprawdę sporo tych armii do Sigmara, znaczy sporo, może nie sporo, nie, źle powiedziałem, ale mam jeszcze oczywiście tych
bo żona usłyszy i wiesz.
Slaves to Darkness, stary, czyli chaos, taki klasyczny chaos i to są po prostu tak zarąbiste modele. Jak pierwszy raz poszedłem na demo grę do Sigmara i poszedłem do takiego sklepu właśnie bitewniakowego i tam w gablocie stały te modele Slaves to Darkness, to wtedy już sobie pomyślałem, kurde, jak kiedyś będę zbierał inną armię, to sobie kupię te modele. No i wiesz, kupiłem, ja jeszcze parę lat temu robiłem takie zamówienie z Games Workshop, mi wysłali, wiesz, tam Marauders'ów, bo całą armię na koniach sobie zrobiłem, wiesz, z tymi, z Rydwanem, z tymi, wiesz, i to wszystko, tylko to jeszcze nie pomalowałem wszystkiego, ale część pomalowałem. No i teraz dokończę to malowanie, słuchaj, żeby właśnie Rydwan sobie jeden pomaluję sobie, rycerzy mam pomalowanych, tych House Knights, nie, na takich dzikich koniach czarnych. Mam też tych Chaos Warriors też częściowo pomalowanych, więc tam mi zostało jeszcze tam parę modeli domalować i w zasadzie już mogę grać Slaves to Darkness w Spearheada, nie? Ale kurczę, te szczury, zwłaszcza te nowe modele do szczurów, jak tam jest taki szczur na, nie wiem, na takim większym szczurze, no to stary, te modele są no po prostu no obłędne. Jeżeli ktoś interesuje się aspektem modelarskim i naprawdę chce sobie po pierwsze złożyć, skleić, a po drugie pomalować modele, no to ja nie jestem w stanie polecić czegokolwiek innego niż Age of Sigmar, ewentualnie Warhammer 40 tysięcy, tylko że mi się Warhammer 40 tysięcy nigdy nie podobał, jakby to nie moje klimaty, wiesz, jakby takie science fiction, Warhammer 40 tysięcy tylko w wydaniu Necromundy, no, to tak.
Ale... Science fiction, ale takie nie do końca science
ale takie
fiction,
science fiction właśnie, takie magiczne science fiction, tak. Jakieś taka, wiesz, no. Tak dalej. No, w każdym razie...
Ja oczywiście jak wszyscy, jak każdy młody człowiek, nadal w sumie jestem zakochany, wiesz, w Space Marines. I Space Marines,
no nie, mi się nie podoba,
albo
nie
później nie te większe, takie chyba tych Terminatorów, wiesz, takie potężniejsze te figurki, to zawsze mi się podobały, zawsze, ale wiesz, zawsze je...
Gdybym ja, słuchaj, grał w... A próbowałem naprawdę wejść do 40, próbowałem wejść do 40 przez Kill Teama i nawet kupiłem sobie 2 Kill Teamy i nawet miałem starter Kill Teama, tylko to wszystko sprzedałem, nie? Ale ja bym grał tym... jak oni się nazywają? Kurczę, jak tam się nazywają te armie? Aż muszę chyba
sprawdzić. Tymi Tauronami. Nie
Tauronami, stare.
Znaczy nawet nie wiem, czy oni się Tauroni nazywają, ale to są ci tacy kosmiczni elfi, tak?
Adeptus, nie, bo oni tam, te Space Marines, to ty mówisz Space Marine, ale tak naprawdę oni się nazywają Adeptus coś tam, nie? Jakoś każda z tych armii ma jakieś te... I, natomiast mieli oczywiście Adeptus Sororitas, czyli te dziewczynki, nie? Czyli takie czarne modele, znaczy malowane przez Games Workshop na czarno, nie? Czekaj, jak oni się nazywają, no? Zaraz wejdę
na... Tak patrzę, bo to są takie główne, że tam masz armię Space Marines, armię Imperium, Siły Chaosu i Xenothreat.
Nie, no to będzie, to będzie Imperium, nie? To będzie Imperium, tylko...
Aha, jest Imperium. Bo wszedłem na stronę Warhammera, no jak się tak
no właśnie też wchodzę, ale nie na, nie na wielki... wejść na Games Workshop, ja sobie wiesz, nie chcę wejść na... Tylko jak wpisuję Games Workshop...
A jest, Adeptas Sororitas i faktycznie to wygląda jak kobiety...
No piękna
kobiety
armia.
Space Marines.
No, kobiety Space ładnie. Marines, ale też właśnie piękne modele, to też nowe modele w sumie. To zostało w ogóle, wydaje mi się, że ta frakcja została jakoś wprowadzona niedawno do...
One mi przypominają te modele, takie złote czasy właśnie Warhammera, jak było tam Bractwo. I to Bractwo właśnie miało takie modele, które łączyły, wiesz, tutaj niby jakieś elementy science fiction, bo te bronie i tak dalej, ale jednak wiesz, te szaty były takie niemal liturgiczne. Że się tak wyrażę. Wiesz,
ale to tak samo masz w Space Marines, no bo to jest to są wszystko takie zakony, nawet Space Marines. Tak. Tam masz masz część takich modeli, które, ja nie jestem w żaden sposób ekspertem od 40, no ale powiedzmy coś tam wiem o tej 40, nie? No, to są, wiesz, oni też na nie mówią, czekaj, widzę, że tu ich nie ma. Jak to możliwe?
No ale to ja cię jeszcze zapytam cię na rzecz, bo mieliśmy taką tradycję, że zawsze polecaliśmy, znaczy jak rozmawialiśmy o figurkach, o malowaniu, no to zdradzałeś jakieś nowe techniki malowania, no nie? To tutaj po raz pierwszy wielu z nas dowiedziało się, co to jest mokra paleta i jak z niej korzystać.
I suchy pędzel.
I tak zastanawiam się, czy, no bo już dzisiaj jesteś ekspertem, już malujesz... z głowy, nie potrzebujesz przewodników, ale skoro są, tak jak mówisz, takie zestawy wprowadzające, gdzie możesz kupić kilka figurek, jak ktoś jest zainteresowany właśnie tym malowaniem, to czy jest jakiś kanał na YouTubie, czy jest w ogóle jakiś przewodnik, który byś polecał dla początkującego fana, znaczy kogoś, kto się zainteresował bitewniakami i chciałby właśnie też malować figurki samemu, wiesz, jakie figurki i gdzie szukać pomocy, bo to nie jest taka prosta sprawa malowania, ale z drugiej strony
jest prosta.
Znasz pewne rzeczy, właśnie te techniki.
Posłuchaj, wiesz, jeżeli decydujesz się, jeżeli decydujesz takiej stricte strony, no to nie mam takiej strony, żebym polecił taką stricte stronę czy kanał, wiesz, tak sobie myślę teraz, który byłby stricte jakby sfokusowany na, wiesz, no oczywiście możesz sobie Duncana Rhodesa oglądać filmiki, gościa, który przez wiele lat malował dla Games Workshop w oficjalnych poradnikach, wiesz, tych wideo, a dzisiaj jakby założył
taki kanał
własną
też,
markę farb. Słucham?
Przepraszam, jest jeszcze taki chyba polski kanał Paints of War, gdzie taki, że łączy się właśnie tam malowanie z podcastowaniem, z rozmawianiem na gawędzeniu.
No może, chyba. Nie wiem, nie znam. Natomiast wiesz, samo Games Workshop przychodzi ci z pomocą, bo tak naprawdę jak ja się uczyłem malować figurek, to po pierwsze wybrałem sobie modele, które mnie interesują, a następnie oglądałem po prostu poradniki robione właśnie przez Duncana Rhodesa między innymi, który wtedy jeszcze pracował w Games Workshop i to było na oficjalnym kanale Games Workshopa. I generalnie Games Workshop regularnie wypuszcza na swoim kanale filmiki, w których pokazuje, jak pomalować dany model. Pokazuje ci dokładnie, jakie są kroki malowania. Pokazuje ci, jaki podkład wybrać. Oczywiście używając produktów Games Workshop, czyli, ale jakby zawsze możesz znaleźć zamienniki tak naprawdę, nie? A z poradniki tak
mi się zawsze podoba w tym, że po prostu oni, nie dość, że mają bardzo drogie te farbki, to każdy odcień ma swoją nazwę i i ważne jest, żeby akurat tą figurkę tym odcieniem zielonego pojąć. To musi być Goblin
Spoiled Green. No tak, no bo to jest pytanie, czy chcesz osiągnąć ten efekt, który oni jakby mają, nie? No to wiadomo, że generalnie tak. musisz... przynajmniej te odcienie, to nie musi być ta sama farba, ale tak. przynajmniej odcień musi się zgadzać, czy to będzie farba z Vallejo, czy to będzie farba z, nie wiem, ze Scale 75, czy to będzie farba z P3, czy to będzie cokolwiek innego.
A jeszcze te farby są, mają różne rodzaje, bo to zależnie od konsystencji, prawda? To też jest...
No to oczywiście każda z tych, wiesz, każda z tych farb jest jakby inna, nie? I wiesz, inaczej się maluje Games Workshop, inaczej się maluje Vallejo, inaczej się maluje Scale'em, inaczej się maluje, nie wiem, w Army Painter.
Ale nie, bardziej mi chodziło o to, że masz na przykład, nie wiem, jakieś takie, że są, znaczy wiesz, że same w jednym tym, jak to się mówi, w jednej marce farb, masz na przykład te kilka rodzajów tych farb, że ta jest do podkładu, ta jest do wykończenia, ta jest do...
No nie, to w Games Workshopie zasadniczo tak jest. Generalnie w Scale'u, czy w tych... Oczywiście tam te farby są jakoś grupowane bardzo często, na, nie wiem, bardziej matowe i tak dalej, ale zasadniczo to, o czym mówisz, to jest wymysł Games Workshopu. Czyli Games Workshop kiedyś wprowadził coś takiego w Cytadelkach, że masz farbę bazową, czyli base coat, czyli do zrobienia tego podkładu. I to są zazwyczaj farby właśnie takie, które dobrze kryją, które dobrze jakby pokrywają model. Potem masz farby layer, czyli tak przynajmniej kiedyś było, czyli te farby, którymi nakładasz poszczególne kolory. Masz jeszcze jakieś tam, nie wiem, czy oni mają osobne highlighty, ale może mają też farby, które są, wiesz, powiedzmy tylko do robienia highlightów, czyli do takiego, wiesz, rozjaśniania takich najbardziej jaskrawych elementów na modelu. No i oczywiście możesz korzystać z... No oczywiście wash'a, wiadomo. Natomiast takim wymysłem ostatnich lat są, słuchaj, wszelkiej maści speedpainty. Speedpainty, albo one się w Games Workshopie inaczej nazywają, zaraz i w ogóle w innych firmach one się jakoś inaczej nazywają, czyli czekaj, zaraz ci powiem jak dokładnie. Natomiast speedpaint to był wymysł, wydaje mi się, że Army Painter był pierwszy, który to z takiego zrobił. I to są, wiesz, tylko ja mam dość negatywne zdanie na ich temat. Ja oczywiście mam te Army Paintera, sobie kupiłem kiedyś zestaw, żeby to przetestować i tak szczerze powiedziawszy, średnio jestem z tego zadowolony.
Zony tak po prostu, że szybko schną i możesz po prostu szybko pomalować, nie musisz czekać.
Jakby klasyczny proces malowania figurki, taki najbardziej, powiedziałbym, zupełnie podstawowy i taki najbardziej oldschoolowy, to jest tak. Robisz podkład najpierw, potem nakładasz podstawowe kolory, potem nakładasz wash'a, potem poprawiasz podstawowe kolory, potem robisz pierwsze rozjaśnienie i potem robisz drugie rozjaśnienie i na końcu lakierujesz figurkę, żeby ją zabezpieczyć, plus oczywiście robisz podstawkę. I to jest taki powiedzmy najbardziej podstawowy sposób malowania, wydaje mi się, figurki, taki którego zresztą Games Workshop też uczył w tych swoich filmikach, Duncan Rose i wielu innych. Natomiast ten proces zakłada sporo czasu. Wielu graczy tego czasu powiedzmy nie ma albo nie chce mieć, bo chce szybko te figurki wrzucić na stół, więc chce szybko malować. Więc pojawiła się taka nisza w niszy tej całej, mianowicie speedpainty. Czyli speedpaint w takim rozumieniu Army Paintera wygląda następująco. Podkładujesz figurkę na biało. Oczywiście, co bardziej kreatywni wpadli na pomysł, że przecież można ją zrobić na czarno, potem zrobić sandropa białego na przykład, albo w innym kolorze i potem tak naprawdę miksować z tymi speedpaintami, ale tym za moment. Ale taki najbardziej vanilla wariant speedpaintu. Malujesz figurkę na biało, ewentualnie na szaro, jasno szaro, a potem wybierasz sobie te speedpaintowe kolory i teraz one mają bardzo taką rzadką konsystencję. Nie rozcieńczasz tych farb, nie rozcieńczasz ich z wodą. Nawet jak pędzelek sobie wyczyścisz, to chcesz go wytrzeć do sucha później, żeby tej dodatkowej wody nie nanosić na tą farbę. I ta farba jest jednocześnie, daje ci kolor, jest washem i jednocześnie cieniuje. Robi wszystko w jednym.
Wow.
No i stary, ale wiesz, ale efekt jest...
Ale jest efekt jako człowiek, tak, który takie, testował, tak?
Takie gówno wychodzi, stary, po prostu z tego, nie? I oczywiście, wiesz, czekaj, oni, kurczę, muszę zobaczyć, jak Vallejo to nazywa.
Ale nie, bo Army Painter to ma speed paint.
Tak, no oni sobie to speed painty nazwali, nie? Ale jakby, tylko teraz tak, pierwsza, bo jak się wczytasz w speed painty Army Paintera, to zobaczysz, że są jakby speed painty i speed painty 2.0. Bo pierwsze speed painty Paintera miały jeszcze taką wadę, słuchaj, o której wszyscy też mówili, że to była, stary, to była tak, i mi się to też średnio podoba. Zaraz ci powiem dlaczego, bo jakby problem polega na tym, że jeżeli nałożysz tą farbę i model wyschnie, a potem na przykład zwykłą farbą będziesz chciał, bo wiesz, bo ludzie często malują używając tak naprawdę różnych technik. To też jest właśnie tak. Najpiękniejsze w malowaniu figurek, że w gruncie rzeczy, jak już jesteś zaawansowanym malarzem, to już nie patrzysz na te poradniki. To już wtedy sobie kombinujesz, nie? Już sobie myślisz, nie? Jak sobie połączyć, nie tylko jak kolory sobie połączyć, ale też wiesz, jak sobie jak znaleźć alternatywne drogi do malowania figurek. To też jest jakaś nisza w niszy, nie? Ludzie na przykład odkrywają, że są świetnymi malarzami figurkowymi i wcale na przykład nie grają tymi modelami, tylko po prostu je pięknie malują. No ale wracając do tematu, no więc problem z tymi pierwszymi speedpaintami był taki, że one się reaktywowały, stare. Czyli w momencie, jak pomalowałeś albo mokrym pędzelkiem, albo właśnie pędzelkiem z inną farbą, która jest wilgotna, to po prostu ten speedpaint ożywał. I jakby nagle się rozlewał i się miksował z tą nową farbą. I to i na przykład, wiesz, jak za wcześnie, ja niestety tak miałem, bo speedpaintami pomalowałem kilka modeli, kilkanaście. I słuchaj, z jednych jestem bardziej zadowolony, czyli modele do ludzka drużyna do Blood Bowla. Ogólnie wyszły super, dlatego że są fajne takie intensywne kolory. No ale orki... No niby wyglądają spoko, ale jak się ktoś prawnym okiem przyjrzy, to powie, no stary, jak lakierowałeś, to ci się reaktywowała farba i kurde się tam jakieś takie esy floresy zrobiły, nie? Które, wiesz, może nikt tego nie zauważy, no ale ja to widzę. I wiesz, i to wygląda słabo, nie? Więc oni wymyślili potem speedpainty 2.0, bo niektórzy oczywiście mówili, że to, że one się reaktywują, to jest super, bo ja mam wtedy większą kontrolę jeszcze i mogę na przykład bardziej eksperymentować, ale tu już mówimy o ludziach, którzy są naprawdę mega zaawansowani w malowaniu, nie? Którzy dokładnie wiedzą, co robią. Natomiast taki zwykły Kowalski, no to raczej mógłby popsuć sobie figurkę, popsuć sobie malowanie generalnie, nie? I musiałby później ją, wiesz, od nowa malować. Więc wymyślili speedpainty 2.0, które są na to odporne. Jeśli chodzi w ogóle o speedpainty innych producentów, no bo Games Workshop też ma speed, oni to, a już wiem, Citadel nazwali to kontrastami. Może Citadel nawet był pierwszy, a nie Games Workshop. Nie wiem, a nie Army Painter, tak. Nieważne. I jakby, wiesz, Army Painter zrobił taką alternatywę do kontrastów, nie? I właśnie kontrast, jak sama nazwa wskazuje, no to jest właśnie taka farba. I też Games Workshop dzisiaj pokazuje na swojej stronie, jak tymi kontrastami malować. I ludzie malują całą armię. Tylko wiesz, stary, no, ja przepraszam, ja jedyne ładnie pomalowane modele kontrastami to widziałem w takim wariancie, gdzie te modele były malowane różnymi technikami, czyli to był miks zwykłych farb i kontrastów. I wtedy to wygląda super, bo wtedy widać, że robi to ktoś, kto, wiesz, i mam kumpla, który tak maluje i po prostu piękne modele. Ale ty nie jesteś w stanie powiedzieć, że to było malowane kontrastem, tak. Bo ten kontrast jest użyty nie tak, jak powiedzmy w domyśle miał być użyty przez twórców tej farby, nie? W sensie dać ci szybki, prosty efekt.
Ale jak często podczas tych swoich wizyt w sklepie albo gier widzisz właśnie graczy, którzy no mają gdzieś, jak są pomalowane te figurki, tylko po prostu machną farbą i tak dalej.
Wiesz co, to zależy od systemu. To zależy bardzo od systemu, bo Sigmar niestety jest takim systemem, gdzie jak jeszcze aktywnie grałem w Sigmara, to rzeczywiście było bardzo wielu ludzi, którzy w ogóle nie mieli pomalowanych armii. Niekiedy to był po prostu szary plastik, niekiedy to były modele, powiedzmy na jakimś etapie malowania, czyli wiesz, no ja się starałem zawsze malować modele, bo dla mnie częścią tego hobby jest właśnie to, że stawiasz te pięknie pomalowane armie, tak. Stary, i wtedy to jest ten efekt wow, nie? To jest po prostu, nie. Wiesz, to
ta
jest...
plansza, ten... te makiety, no widziałem, jakie masz piękne makiety i to w ogóle, wiesz, to jest zupełnie inne odczucie, jak wiesz, stawiasz na jakimś blacie figurki.
No
tak,
jakieś, to wiesz. Nie, to wiesz, jak chcesz tak grać, to wiesz, tym... to lepiej w planszówki jakieś, nie?
Dokładnie. Tam masz już, chociaż wiesz, właśnie to, że żyjemy właśnie w tych czasach, że planszówki tak się zmiksowały z tymi bitewniakami, że właściwie teraz masz, no ja nie chcę mówić o takich grach jak tam Zombicide, że tam masz tam ze 100 tych figurek albo i więcej, nie? No ale jest coraz więcej takich planszówek, gdzie dostajesz te figurki i też szkoda ich nie pomalować, nie? Wiesz, tak zostawić, wiesz, na szano. Ewentualnie zrobić tego słynnego albo sandropa, jak to się mówi, czy po prostu jakieś takie cieniowanie.
Znaczy, sandrop to dla mnie, to nie, to ja szkoda zachodu, moim zdaniem. Natomiast generalnie ja nie lubię malować figurek planszówkowych, bo one są po prostu słabe. Nie mają
te modele są niskiej jakości, tak.
One są niskiej jakości, to jest te generalnie rzeźby są słabej jakości, też technika produkcyjna jest, wiesz, no kurczę, jak ja w ogóle zacząłem w bitewniaki, dlatego że ja właśnie zacząłem od malowania planszówek i wiesz, i w którymś momencie byłem zmęczony właśnie tym, że maluję, staram się, a tu mi wychodzi jakiś taki kulfon na koniec, nie? I potem sobie uświadomiłem, że ten kulfon oczywiście wychodzi dlatego, że powiedzmy nie mam jeszcze doświadczenia, jestem słaby w malowaniu i dopiero się uczę, ale też wychodzi dlatego, że po prostu ten model musiałbym być naprawdę dobrym i zaawansowanym malarzem, żeby z tak słabego modelu coś wyciągnąć, nie? Żeby on ładnie wyglądał finalnie na koniec. No musiałbym już mieć jednak jakieś doświadczenie. Ja wtedy sobie kupiłem pierwszego boksa jakiegoś tam do Age of Sigmar. Pamiętam za 200 zł. Z Kornem i z pierwszym. Do dziś mam niektóre modele z tego pudła, bo Korna sprzedałem, ale pozostałe modele sobie Sigmara zostawiłem. I to była taka moja, wiesz, taka moja baza na późniejsze zbieranie tych Stormcastów, nie? No to stary, jak ja to zobaczyłem. Oczywiście pierwszym takim problemem dla mnie było to, ale to ja teraz mam to powycinać z tych ramek i wiesz, posklejać, tak jak kiedyś modele samolotów się sklejało, nie? Ja zawsze opowiadam, stary, ze sklejaniem modeli anegdotę, jak byłem dzieciakiem i te modele, wiesz, oczywiście te odlewy nie były takie, jak dzisiaj są, wiesz, to najczęściej tak, kupowano na jakichś bazarze, w cudzysłowie, od ruskich, nie? Bardzo często, wiesz, z ojcem gdzieś tam poszedłem, to zawsze jakieś parę modeli mi kupił i pamiętam, że wiesz, że na przykład jak się sklejało kadłub tego samolotu, no to on się, wiesz, tu go przykleiłeś, tu odstawało, wiesz, oczywiście też tak. Nie miałeś tych wszystkich narzędzi, tak jak dzisiaj, wiesz, że tych pilniczków i tak dalej, żeby tutaj spiłować no tak, i tak dalej. Tak. Więc mój ojciec zawsze miał genialne rozwiązanie, po prostu rozgrzewał na gazie stary śrubokręt tak. I po prostu, wiesz, rozstawiał to tak na chamsko ten plastik i po prostu ten
ale
model
to, ale
był sklejony.
Ale to właśnie tak się kleiło, albo jak nie miałeś kleju tam super glue, to lakierem do paznokci, czy coś w tym stylu. Ja pamiętam, że jakieś tak, czy rozpuszczalnikiem jakimś, ja nie pamiętam, coś, co rozpuszczało ten plastik i wiesz, i później oczywiście koniec końców te dostawały jakieś ślady,
ale
odciski
się trzymało.
Palców odbite. Tak. Zresztą ja wiesz, nie, ja oczywiście jak każdy, tak jak mówisz, no nie, za dzieciaka się sklejało, nie? Każdy miał tego łosia,
no,
ten samolot.
No, łoś, no. Nie, tak.
Przecież, albo te amerykańskie F-15. Tak.
I RWD-6, pamięci, że... jeszcze to był drugi taki model.
Tak, no. Ale powiem ci, że tak jak ludzie po prostu sklejają te modele i malują, no to jest fenomen. No po prostu robią takie, znaczy wiesz,
znaczy,
to jest
wiesz,
to
ale
samo,
pamiętaj,
co
że
jest bitewniaka... z figurkami. Nie?
Słuchaj, pamiętaj też, że generalnie w tym takim aspektem tego hobby też jest kapitalna sprawa, że ludzie bardzo często, słuchaj, konwertują modele, czyli
tak.
Wiesz, i znowu w przypadku plastikowych modeli to jest taki miękki, specjalny plastik, wiesz, tak jak w Games Workshopie, to jest też bardzo proste, tak, bo do tego jeszcze możesz sobie kupić przecież green stuff, czyli taką masę rzeźbiarską i tak. Sobie takie małe elementy gdzieś dorzeźbić, sobie zatkać na przykład bardzo często, wiesz, no bo wiesz, sklejasz model, choćby nie wiem jak dobry, choćby nie wiem jak dobrze go skleił, to czasem niestety coś ci się rozwali. I wiesz, i przepraszam, nie
ale
rozwali,
teraz
tylko zrobi
tak,
na przykład
jak kupujesz
jakaś...
jakiś model, to dostajesz te warianty, no nie? Na przykład, nie wiem, chcesz w hełmie mieć postać, czy bez hełmu, nie? Masz te główki różne rodzaje.
No
czy,
tak,
czy
ale to wiesz, to ludzie tak? Magnesują to, nie? I robią to w ten sposób, że na przykład...
Że mogą modyfikować w trakcie.
A. Tak, że na przykład, może nie w trakcie, ale z gry na grę, nie? No bo do gry już przychodzisz
w sensie,
konkretną...
Tak.
Ale czyli na przykład, wiesz, i moje magnesowanie ograniczyło się do tego, że kupiłem jedno pudło na modele, które ma na dole element metalowy taki, który zadziała z magnesikiem i ja po prostu zamagnesowałem sobie podstawki i te modele dzięki temu w tym pudle wszystkie ładnie stoją pięknie jako armia i mogę z nim robić co chcę. Ale wiesz, tylko że ja się nie chciałem nigdy bawić, stary, w magnesowanie, bo jakby ja wolę złożyć model, bo potem, stary, jest taki problem. Bierzesz taki namagnesowany model, w którym gość na przykład, wiesz, model, dzisiaj sklejam taki model do Slaves to Darkness, nie? I tam jest taki Exalted Hero of Chaos. I możesz go skleić, stary, z tarczą i z mieczem, możesz go zrobić z mieczem i z toporem, możesz mu dać główkę, tak jak mówisz, no główki nikt nie będzie magnesował, ale właśnie te warianty uzbrojenia będą magnesować, bo to będzie miało odzwierciedlenie później na tym Warscrollu. I inaczej będzie walczył gość z dwuręcznym młotem i właśnie na przykład składasz liberatorów, nie? To masz u Stormcastów, możesz ich robić na młoty i te wszystkie warianty masz. Możesz ich robić na młoty, możesz ich robić na jakieś tam miecze, możesz ich robić na tarcze, możesz je robić na dwuręczne młoty, na dwa młoty w obu rękach, możesz na dwuręczny młot i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, więc tych wariantów jest ten najczęściej oczywiście magnesowane są nie takie małe modele, tylko modele, słuchaj, no te duże. Czyli właśnie tak jak mówisz, na przykład masz model, nazwijmy to w cudzysłowie, wózek do Daughters of Cain, nie? taki, który tam, no, literalnie wózek, na którym te córki Kane'a tam oddają się jakimś rytuałom krwi i tak dalej. No i teraz możesz tam zrobić jakieś lustro, możesz tam zrobić jakąś tam wężową dziewczynę, możesz tam zrobić jakiegoś idola postawić. I ludzie po prostu robią to w ten sposób, że właśnie magnesują, nie? Te elementy, wiercą jakieś dziurki, wrzucają magnesy i później po pomalowaniu możesz dowolnie sobie modyfikować i zmieniać. Tylko problem jest taki, że wiesz, ktoś ci przewróci ten model i on się rozwala, nie? Także albo złapiesz go za ten i nagle ci zostaje tylko kawałek w ręku, nie, bo reszta się odkleiła. Oczywiście no nie permanentnie, ale wiesz, co mam na myśli. Także szczerze powiedziawszy, wiesz, mi się w to nie chce bawić, ale faktycznie ludzie to robią, nie? No bo wiesz, model kosztuje czasami takie modele, nie, Moratti kosztuje, wiesz, tam 600, nie?
Znaczy, ja, wiesz co, bo teraz sobie wszedłem na stronę Games Workshopu i patrzyłem, jakie tam są zestawy startowe. Miałem tutaj...
Nic nie kupuj, bo ja ci powiesz mi, co ci... Generalnie...
Nie, ja mam, wiesz co, ja mam tą Mroczną Zemstę, która, wiesz...
No to chcę stare powiedzieć, strasznie.
Że teraz białym już... kółkiem. No tak, ja wiem. Tak. Ale ona jest niepowyciągane są te modele, niepocięte, niepomalowane. Ja nie wiem, na co to czeka, wiesz, bo chyba to czekasz...
Chyba, że to sprzedasz. Jeżeli mówisz, że to jest faktycznie biały kruk, to może to za dużo możesz sprzedać, stary. To też jest dobra
opcja.
Nie,
no ja żartuję, że biały kruk, ale w tym sensie, że tam jest wszystko, nie? Tam... Ono chyba oprócz farb, nie? Bo to
było, wiesz,
się zostawiasz, naprawdę było dużo figurek, były te
ja ci
linki,
powiem,
kostki.
Tylko ja ci, ale to tam, to są pierdoły. Już no w tym nowym pierdoły, zestawie pierdoły. Kostek nie ma, miarki są trochę inne, wiesz, no wszyscy to mają. Wszyscy, tak, co mieli mieć, to mają. Nie? Natomiast ja ci powiem inną rzecz, że jakby w... Kurde, coś chciałem powiedzieć i teraz zgubiłem wątek, kurczę, i nie.
A to ja tylko dokończę że są te zestawy właśnie, że za 40 funtów możesz kupić taki zestaw startowy, gdzie masz 16 figurek, 5 farbek, pędzelek zdaje się, pewnie jakieś tam kostki, duperelki, pewnie jakąś instrukcję. I to kosztuje tylko 40 funtów, nie? Czy to jest taki, wiesz, narkotyk prawie za darmo, nie? Bo patrzę, wiesz, bo te duże, takie większe zestawy tam, gdzie masz 60 figurek czy 70, to już odpowiednio tam 100, 130 funtów, nie? Czyli tam po przeliczeniu, powiedzmy, to by to szło w te 500-600 zł. Ale jak już patrzyłem na figurki pojedyncze, takie zestawy, to na 3 figurki 40 funtów. Jedna jakaś duża figurka 50 funtów. No to jest bardzo drogie hobby.
Wiem, że one ładnie wyglądają,
ale to
nie,
jest...
No to jest bardzo drogie hobby, no ale stary, a gry nie są drogim hobby? To jest, wiesz, no stary, no gry też kosztują 300,
tak,
nie?
No wiesz, ja mam kolegę, który kolekcjonuje figurki te z Hot Toys, nie? No nie wiem, jaka to jest skala, ale to taka skala, nie wiem, powiedzmy tam, nie wiem, 40 centymetrów, nie wiem, jak to przeliczyć, nie?
Milimetrów.
I tam jest po prostu najmniejszy detal na nich. To pięknie to wygląda.
Znaczy, wiesz,
ale to są figurki, co za minimum 1000 zł kosztują.
No tak, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że tak naprawdę to jest kwestia, znaczy w ogóle jeśli chodzi o koszty, to musisz i tak te koszty jeszcze sobie pomnożyć, bo na początek potrzebujesz też, jeżeli w ogóle zaczynasz totalnie od zera, to musisz sobie kupić jakieś podstawowe narzędzia, żeby móc te modele w miarę sprawnie wyciąć z tych ramek i oczyścić, nie? Czyli usunąć nadlewki, usunąć te wszystkie elementy, które zostaną po wycięciu. Musisz mieć oczywiście klej. No, tu jest akurat żaden problem, bo ja od lat stosuję kontaktę Revela, to jest mój ulubiony klej, z zarąbistym dozownikiem w postaci.
Nie ma oparów,
igły.
Nie?
Nie, no są opary, śmierdzi jak lakier do paznokci mojej żony, ale wiesz, ale czy kiedyś, bo teraz to
już.
Ale
już się przyzwyczaiłeś i się dobrze bawisz.
Ja się dobrze bawię, stary, dokładnie. Wiesz, no potrzebujesz oczywiście
farby.
Pamiętasz
te czasy, co dzieci oczywiście no osiedlu, ja nie, ale wąchały budaprem, że dawało się budaprem do woreczka foliowego i ten.
Znaczy pamiętać, to ciężko mi powiedzieć, żebym pamiętał, bo się w takim gronie nie obracałem, ale rozumiem.
Iriuszu, i to możemy ten temat... Bo
znaczy ja tylko jeszcze powiem, że tak. Jakby finalnie, wiesz, koniec końców, na początku najważniejsze jest tak naprawdę znaleźć sobie modele, które ci się podobają. To jest zawsze... Praktycznie na każdym, jak każdy, kto chce zaczynać w ogóle malować, to znajdź sobie modele. Farby na początku, szczerze, nie ma to większego znaczenia. Czy pójdziesz drogo w postaci Games Workshop, czy pójdziesz tanio w postaci Army Painter. Ja bym raczej odradzał na początek Speed Painty, bo wydaje mi się, że no trzeba już troszeczkę, to są specyficzne farby. Trzeba trochę modeli standardowo pomalować, żeby móc to zrobić. Army Painter robi mnóstwo tych zestawów takich, wiesz, tam po 200-300 w zależności od ilości farb i na początek, wiesz, takie 20-30 farbek ci w zupełności wystarczy na pomalowanie całej. Ja do dziś mam mnóstwo farb Army Paintera, które kiedyś kupiłem i cały czas, wiesz, farby nie mają terminu zdatności do spożycia, nie? Więc jakby one cały czas, jeżeli są dobrze przechowywane, a w przypadku Army Paintera generalnie jest dobre to, że one mają nakrętki, tak jak Vallejo, tak jak Scale i tak dalej. Citadel niestety ma te gówniane pojemniczki i stary, jest mnóstwo farb Citadel, które mi po prostu wyschły na przestrzeni ostatnich lat i ostatnio nawet jak otworzyłem walizkę z farbami, to musiałem może nie połowę, ale przynajmniej 4 czy 5 buteleczek wywalić, po prostu farba się zamieniła. Ją pewnie można ratować jakoś, ale już mi się nie chciało, ale w każdym razie, wiesz, to masakra, nie? Więc jakby ja bym raczej tym się na początek kierował, nie? Jakby które modele, jakieś proste farby i jakiś prosty zestaw. Nie wiem, czy koniecznie zestaw startowy, stary. Bo po co ci zestaw startowy, wiesz? Po co chcesz?
Nie, ja to już zestaw, ja tylko
wiesz,
mówię,
chodzi, ale nie, ja mówię w tym kontekście, że zestaw startowy masz zazwyczaj modele dwóch frakcji. Jakby moim zdaniem w przypadku bitewniaków nastaw się, że będziesz poznawał nowych ludzi, że będziesz grał z nowymi ludźmi, że wyjdziesz do ludzi, wyjdziesz z tej swojej jaskini pryszczatego gracza gier komputerowych, który po prostu poprawia tylko wszystkich w internecie, bo każdy źle coś powiedział. I wiesz, i wyjdziesz z tego i wyjdziesz do ludzi, stary. I będziesz, i poznasz nowych przyjaciół, nawiążesz nowe relacje, nowe znajomości.
Słyszycie, stary, jak chcecie być cool, to musicie chodzić do takich właśnie sklepów i grać w gry bitewne.
Nie, że cool, nie, ja bym nie powiedział, że cool, tylko generalnie, stary,
nie,
wiesz,
to jest
kompletnie inne.
I mieć powodzenie u kobiet, to musisz zacząć malować figurki.
Tak, natomiast musisz generalnie wyjść po prostu z tej swojej, wiesz, ciemni nie gamera,
nie?
Nie,
Juliusz, a czy ty poznajesz swoją żonę już malując figurki, czy przed?
Nie, przed.
No właśnie.
Ona, widzisz, ona po prostu wiedziała, w co wchodzi.
Mówi, że zawsze chciała poznać malarza.
W co się pakuje. Wiesz,
mogła gorzej trafić, mogła pokojowego, nie?
A jeszcze chciałem ci na koniec powiedzieć, że ten, bo powiedziałem, że Sigmar się pojawił, jak Games Workshop ukatrupiło właśnie Fantasy Battle'a, no to w tym roku, teraz niedawno zupełnie, parę miesięcy temu, wyszedł Warhammer Old World, czyli jakby nowa wersja tego starego Battle'a. Więc coś też dla tych starych fanatyków, nie? Ale.
No tak, tak. Chociaż tam jakieś trzęsienia ziemi były i tak dalej, ale wygląda na to, że Games Workshop raczej te dramaty ich nie
mają. Nie, oni są Games Workshop, wiesz, to jest trochę tak, że wszyscy narzekają na Games Workshop, że wysokie ceny, że zdziercy, że beznadziejne podręczniki, że zasady Necromundy są moim zdaniem po prostu momentami, sami żeśmy darli łachasku, mimo że uwielbiam ten system i spędziliśmy mnóstwo godzin grając, to jest świetna gra, ale po prostu zasady momentami naprawdę wymagają dużej dozy dystansu i takiego jakiegoś znalezienia, jakiegoś takiego wspólnego mianownika między graczami, żeby się zgodzić, żeby po prostu zagrać, żeby skończyć partię, bo po prostu momentami naprawdę nie wiadomo, o co chodziło autorowi, nie? I tak naprawdę jak się zachować w konkretnej sytuacji, nie? Ale znowu, to też jest fajny aspekt, wiesz, gier bitewnych, nie? Że tak naprawdę one wymuszają na tobie, że no, albo będziesz takim dupkiem, z którym nikt nie będzie chciał grać, bo się będziesz wykłócał o każdą zasadę, albo po prostu podejdziesz do tego lajtowo, no i dobra, o Jezu, no tam zahaczyłem parę modeli. No jeżeli ktoś nie robi tego intencjonalnie, jeżeli
no
ktoś...
No dobrze, to nie jest całościowa zasłona, to jest tak. 25%, wiesz, okay, ale to niech jest, ci będzie.
Ale to jest, wiesz, ale to jest, jeżeli po prostu nie robisz tego, ludzie nie robią tego intencjonalnie...
Jak 16 cali?
Ja tam, stary, zawsze grałem,
ja pamiętam,
słuchaj...
Jak... No, ale nie wiem, bo ty...
Ja to najbardziej właśnie lubię, najlepiej mi się zawsze całe życie grało, stary, z graczami, którzy mają takie podejście trochę jak ja, że takie trochę na luzie, tam, dobra, tak. Nieważne, tam nie o to chodzi.
Znaczy, ja zagadamy,
wiesz, wiesz, siedzisz nad stołem i tak naprawdę... Przecież ty się nie skupiasz tylko na tych zasadach, tylko sobie gadasz o życiu, gadasz sobie o tym, o śmowym, o owym, o tamtym, wiesz, tu sobie gadasz o grach, tu sobie gadasz o malowaniu figurek, tu sobie gadasz o tym, wiesz, jakby... To jest jakby, kurczę, no genialne hobby, no stary, zajebiste hobby, no polecam wszystkim, naprawdę.
No, ale a propos tego właśnie, ja pamiętam, jak były czasy, że była zasada, że nie można mierzyć przed.
To zależy od gry, to zależy od gry.
Ale później wprowadzili to, że można było mierzyć, bo wiesz, bo zawsze było tak, że to że te parę milimetrów, no nie, no to to jest...
No wiesz, to zależy to od systemu, się bo w przypadku Sigmara, tak. Wydaje mi się, że w Sigmarze zawsze możesz mierzyć w dowolnym
tak,
momencie.
Tak. No to mi się wydaje, że chyba w dzisiejszych czasach to wszystko...
No nie, nie, w Bolcie nie, w Bolcie musisz mieć miarkę w oczach. Tak, możesz, do, czyli na przykład, no tak. Wiesz, widzisz oddział, który strzela...
Miarka w rękach.
Stary, widzisz oddział, który strzela na powiedzmy 24, masz snajpera, który strzela na 30 cali, nie? I w momencie, kiedy wiesz, jest dalej, 30 albo 36, nie pamiętam w tej chwili, ale w każdym razie załóżmy, że 30 cali, nie? I teraz jeżeli jest dalej przeciwnik, no to jest spalona akcja, nie? I ty deklarujesz strzał. No tak. I dopiero wtedy, jak zdeklarujesz strzał, czyli już wydałeś tą akcję, to dopiero wtedy mierzysz i wtedy się nagle okazuje, że koleś się ukrył w krzakach na 32 calu i ty tego nie widziałeś, nie? Ale wtedy możesz zmierzyć i wtedy jak to przyłożysz tą miarkę i zmierzysz, to oczywiście też wyciągasz jakieś inne wnioski dla pozostałych oddziałów, więc wiesz, to jest takie, no to jest taki, wiesz, a, czy ci się uda szarża, nie? No bo bardzo znaczy, szarża jest tam powiedzmy na 12 cali, nie? I teraz ci się ona uda, czy ci się uda, nie? Słucham?
No, jestem fanem, żeby nie mierzyć.
Znaczy, ja uważam, że to zależy od systemu, stary, bo zasady są równe dla wszystkich. No, jeżeli wszyscy nie mierzą w momencie, w którym deklarują, no to oczywiście taki jest system, takie są zasady. Dochodzi do tego jakiś kolejny aspekt. Wiesz, to wtedy patrzysz się na stole, nie? Patrzysz na armię, pod stołem trzymasz miarkę i tak, patrzysz na miarkę, aha, 6 cali to jest tyle, dobra. Powiedzmy, że tu i stara się znaleźć
ale
jakieś...
Ale powiem ci, że jaki szał wywołały takie celowniki laserowe, jak już później, bo wiesz, popatrzyłeś się, czy naprawdę ten widzi, czy tutaj jest punkt tego, no ale to już mogła być dyskusja, znaczy kolejny temat na kolejną dyskusję, więc kącik gier bez prądu tutaj jednak zamknę, wiesz, bo jeszcze bym cię zapytał, w co ostatnio grałeś takiego bez prądu, ale to najwyżej później, jak będziesz chciał, to możemy o tym porozmawiać. Tak. Ja też w ogóle bardzo mało grałem, aczkolwiek w temacie Warhammera to odpaliłem na chwilę, bo jest w Game Passie, tego Warhammera Boltgun. Nie wiem, czy widziałeś.
Widziałem.
I szczerze mówiąc, wiedziałem, że to jest tak zwany boomer shooter.
Boomer shooter. Uwielbiam te stare dzisiejsze określenia. Boomer shooter.
Ale to jest boomer shooter do tego, że robi boom. Boom,
myślałem,
boom.
Że gra dla boomerów, czyli dla nas.
Nie, no to jest retro shooter, czyli po prostu gra stylizowana absolutnie. Że moim zdaniem ona jest przestylizowana. Że,
mi się nie
że ona wygląda.
Spokój,
tak, ona wygląda nawet trochę gorzej niż gry, które ja pamiętam, bo zawsze jednak tutaj jest zbyt kanciasto, wiesz? Nawet te wszystkie inne Prodeusy, czy inne gry, gdzie jest bardzo duży piksel, to jednak tutaj ten świat, ta geometria świata mi się tak nie podoba. No jest. Wiesz, nie jest płaski świat, nie? Tam jest w pewnej części wertykalny i tak dalej. Ale jakoś tak mi to nie przyszło do gustu, ale tak to, wiesz, takie strzelanie z miary przyjemne, bo wiesz, chodzisz tym marinem, na początku masz tylko tą piłę taką, nie? Ten, nie jak to nazwać, ten taki bagnet mechaniczny. Znaczy, no nie jest bagnet, bo nie masz żadnej broni, ale wiesz, o co mi chodzi. Ten taką piłę łańcuchową.
Chainsword chyba to się nazywa.
Tak,
w
tak. Ten miecz taki łańcuchowy, tak. I rozrzynasz tych potworów, ale dosyć szybko właśnie dochodzi do tego, że znajdujesz boltgun i to jest niemal taki artefakt, coś, relikt. Tak, i to jakieś takie oświecenia. I wtedy się zamienia to w szczękę. Owszem, przyjemne, pograłem trochę, ale wiesz co, nie tyle, że akurat po prostu się odbiłem czy coś takiego, tylko nie miałem jakiejś takiej większej ochoty, żeby więcej tej gry odkrywać.
Z tego, co mówisz, to taki klasyczny przypadek Game Passa. Dzisiaj akurat jeszcze z kumplem właśnie o tym gadałem. I taki klasyczny przypadek, taka pozostałość po czasach torrentów i złotej ery piractwa. Czyli po prostu jak były to wszystko na tych torrentach, to się ściągało na potęgę tych gier, odpalało na 2 minuty i wyłączało. I to jest właśnie case dzisiejszy Game Passa. Nie? Jakby masz tam mnóstwo tych gier, ale przez fakt, że w cudzysłowie za nie nie płacisz, bo płacisz jakiś abonament, to po prostu ściągasz na 2 minuty i wyrzucasz do kosza, nie?
No. A z drugiej strony też taki drugi aspekt jest Game Passa, że też się wraca do tych gier, które się już przeszło, ale może jeszcze raz zagram, bo jest akurat na Game Passie, nie mam nic innego. No
dokładnie, odpalasz na 10 minut i już nigdy nie wracasz.
No. Nie, właśnie zacząłem grać w Gears of War ten Ultimate Edition, nie? Bo
tak, uświadomiłem czyli sobie, ten pierwszy remake Gearsów. Taki.
Tak, no i na razie jedyny remake i powiem ci, że...
Tych pierwszych.
Nie wiem, czy jednak oryginalny Gears of War, który był jednak taki brudniejszy, nie? Znaczy, nie powiem, że ten jest jakiś bardzo zmieniony, nie?
Ale ten oryginalny pierwszy chyba też jest w Game Passie, czy nie?
Jest. I tak się zastanawiam, czy jednak... Bo mam ochotę przejść Gearsów w ogóle tą trylogię jeszcze raz, nie? Bo tam były naprawdę ciekawe rzeczy się działy, szczególnie w drugiej części, ale tak doszedłem do wniosku, że zrobię to od tej wersji Ultimate, nie? Bo chcę zobaczyć te zmiany, no nieco poprawiono. I wiesz, no gra się dokładnie tak, jak pamiętam, nie? Wiesz, no dla mnie to nie ma różnicy, wiesz, bo pamięć mi tutaj nic nie sugeruje, że to
pamięć
jest inaczej
mięśniowa.
Niż... Tak, pamięć miała to samo. Tak, już zdobyłem achievement za idealne, prawda, przeładowywanie broni. Ale nie wiem dlaczego, gram na normalnym poziomie
mimo,
trudności.
Mimo, że grasz w tym, w streamingu i masz laga regularnie.
Nie, akurat gram.
Nie, to tylko potwierdzę.
Tą konsolę.
To tylko potwierdzę.
Nie, streaming to jest, streaming Xboxowy to o tym mógłbym porozmawiać, wiesz, tak, osobny odcinek, nagrać tylko o tym po prostu, jak te streamingi jednak, czy na PlayStation, czy na Xboxie, słabo działają. To jest jakiś taki problem, ale nie wiem, z czego on wynika.
A odpalałeś na swoim łączu, zdarzyło ci się na przykład odpalać ten streaming NVIDIA, GeForce Now?
No właśnie nie. Ja słyszałem dobre rzeczy na temat tej.
Właśnie, bo ciekawi mnie na przykład, wiesz, no bo jakby sam o tym wiele razy mi mówiłeś, że powiedzmy... Twoje łącze jest dla ciebie, nie jest dla ciebie zbyt łaskawe bardzo często. W związku z tym, wiesz...
Tak, musiałem sobie, wiesz, założyć taki, wiesz, ten dodatkowy punkt Wi-Fi w domu, żeby ten sygnał był przenoszony, nie wiem,
No, ja też tak musiałem zrobić ostatnio, ale wydaje mi się, tylko masz wtedy tego laga, nie, momentami. Niestety.
Tak, ale nie, no to jeśli chodzi o GeForce Now, to nie testowałem. Wiem, że chyba jest jakaś wersja darmowa, nie, którą można sprawdzić. Tak mi się wydaje. Albo
jest taka podstawowa, tylko że wtedy tam z jakimiś ograniczeniami, wydaje mi się, że...
Tak, trzeba czekać, że się zwolni miejsce.
Że masz czekać i tak, i chyba masz też jakiś limit czasu gry.
Tak,
i
gorszy
też,
sprzęt masz. Tej,
chyba 1080p i tak dalej, nie, więc jakby...
Tak. Ale masz chyba dostęp do swojej biblioteki Steama, więc to jest fajne. I wiesz, ja też próbowałem i niestety nie mogłem, mimo że konsolę mam na kablu, podłączono tego, grać komfortowo tego Flintlocka. Nie, to taką, nie wiem, czy widziałeś tę grę. Mhm. Taką dziewczyną.
No tak, tak.
Co na chodzi? Wiesz, nawet mnie zaciekawiła ta gra, nie? No jest. Ona jest saperem. Saperką.
Chyba tam, wydaje mi się, że tam są jakieś... To jest chyba jedna gra, którą tworzyli ludzie odpowiedzialni za ceremonię w otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
Znaczy, powiedz tak, grasz osobą saperką i ona ma, wiesz, no te podstawowe takie broni, tam broń białą, broń palną, ale przez to, że to jest gra dynamiczna, to jest gra walki, to miejscami jakieś takie glitche, te artefakty, no mnie po prostu wybijały. Znaczy nie chcę mówić, że z imersji. O jakiej tu imersji mówimy, nie? Tam biegałem po tych jakichś tam korytarzach, jakichś tam błotach i tak dalej, okopach, ale wiesz, no nie było to tak płynne. I najlepsze jest to, że uświadomiłem sobie, że gra, o której jakiś czas tam rozmawialiśmy, ten Still Wakes the Deep, nie? To ona w streamingu ogromnie dużo traci, wiesz, i wizualnie. Po prostu ta kompresja zjada tyle szczegółów.
A wtedy mówiłeś, że świetnie wygląda.
Nie, bo ona potrafiła świetnie wyglądać, a wtedy, kiedy, wiesz, stałem w miejscu, nie, i patrzyłem na coś, nie? A niekiedy wyglądała tak, że mówisz, no czemu ta gra nie wyszła, na przykład, wiesz, na one, nie? Zobacz, w ogóle teraz news się pojawił parę dni temu, nie wiem, czy widziałeś, że na Xboxa One i PlayStation 4 ma wyjść Jedi Survivor. Gra, która miała problemy techniczne w dniu premiery na PlayStation 5 i na Xboxie Series X. Więc to jest w ogóle ciekawe, no nie? To ciekawy przypadek, że nie tylko naprawili błędy, ale też doprowadzili
pamiętaj, tego... Pamiętaj, że kiedyś na Nintendo Switch wyszedł Wiedźmin, nie? 3.
Tak, pamiętam i...
Więc...
Szapoba, nie?
No szapoba, ale to też jakby mnie już nic nie zaskoczy.
Znaczy, mnie zaskoczyła po prostu fatalna jakość tego Wiedźmina, no ale to już jest...
Znaczy fatalna.
Ale potrzymaj mi piwo, rozumiem cię, tak.
Posłuchaj, tak. Nie no, zaraz. Ja go mam na Switchu. I nawet w niego grałem. I się spoko
przyszedłeś.
Grało. Przyszedłeś. Nie, bo po co będę się męczył, ale wiesz...
Byłeś
ale...
w Białym Sadzie i zarywałeś parę jabłek.
No ale to wiesz, to jest... ale... Nie, no ale... nawet już nie chodzi o moje zdanie, wiesz, bo moje zdanie to jest tam nikomu niepotrzebne, ale wiesz, ale wydaje mi się, że wiesz, że, czy, znaczy nie wydaje mi się, ale pamiętam opinie na różnych forach nintendowych, jak ludzie jednak chwalili, że jasne, oczywiście, no ta gra wygląda słabo, wygląda jakby była odpalona, wiesz, na mega słabym PC-cie, ale jest stabilne 30 klatek, świetny materiał Digital Foundry na ten temat zresztą i generalnie to był impressive.
Nie, nie, nie.
Nie, nie, wiesz, to także wiesz, ja ty
też,
się śmiejesz,
ja też
ale...
w szoku.
Ty się śmiejesz, ale wiesz. Ale tu się nie
Wiedźmin
ma co śmiać.
W ogóle jest taka grupa osób, która znajduje sobie za cel odpalać właśnie takie wymagające gry na takich starych albo jakichś biurowych laptopach. I oni tam w tych konfigach grzebią, wyłączają wszystko. Ja wiem, że nawet Wiedźmin na jakimś takim starym laptopie też pójdzie, chociaż wygląda gorzej niż Gothic, nie? W dniu premiery, więc to jest to. Chociaż, tak abstrahując, cieszysz się z nadchodzącego remake'u Gothica? Czy ty też jesteś z tej grupy ludzi, którzy nigdy w Gothica nie grali?
Nigdy nie grałem w Gothica.
No właśnie. To. A ja się cieszę, chociaż nie grałem, bo wreszcie będę mógł sprawdzić. Ale wracając do tego...
Ja
tego
nie wiem,
pasa,
czy, ja
tego
będę,
Bolta,
czy ja mam ochotę
streamingu.
Grać tego Gothica, szczerze powiedziawszy. Dla mnie, znaczy, wiesz co, bo Gothic przypada na taki moment, kiedy pojawia się coraz więcej takich RPGów. Ja nie wiem, czy to nie był pierwszy w ogóle, albo jeden z pierwszych takich RPGów. No nie, no wiadomo, no były jeszcze oczywiście Elder Scrolls i tak dalej, ale powiedzmy Gothic to był taki, tak jak ja go zapamiętałem wtedy, kamera z widokiem z trzeciej osoby i powiedzmy ten trójwymiarowy świat, tylko to, co mnie odrzucało od Gothica i dlaczego ja nie chciałem wtedy w niego zagrać, to było to, że ja muszę grać postacią narzuconą przez twórców. Że jakby ja nie mogę stworzyć postaci, wiesz, swojej
od zera.
Ty chciałeś
grać kobitką, tak.
Nie
tak,
chodzi
tak.
o to, ale wiesz, to jest nieistotne, kim chciałem grać, ale chodzi mi o to, że generalnie dla mnie na tamtym etapie dobry RPG, no musi jednak mieć możliwość stworzenia bohatera takiego, jakiego ja chcę. Wiesz, żebym ja mógł tą historię, bo to nie o to chodzi, że tak jak ty mówisz, że ten, to nie o to chodzi, tylko jak grasz w RPG, ja nie wiem, czy jak ty grasz w RPG, może tak nie grasz. Ja na przykład zawsze grałem tak, że sobie zawsze wymyślam postać i tą nie wiem, jakiegoś szalonego barda, albo jakiegoś barbarzyńcę nieokrzesanego, albo, nie wiem, do Baldur's Gate 3 zrobiłem ostatnio pół elfa, ale właśnie człowieka skrzyżowanego zdrowem i właśnie barda wychowanego gdzieś na ulicy, wiesz, i to jest część fanu właśnie.
Pół Irlandczyka,
takiego...
pół Polaka, pół...
No i dobra, tam ty się śmiejesz, ale wiesz, Hiszpana. Ale to jest moim zdaniem, to właśnie dla takich graczy jak ty, jest Gothic, życzę powodzenia, gra. A ja na przykład
nie,
wolę tworzyć.
Nie, musiałem ci powiedzieć, że dla mnie jest Wiedźmin, ale ja cię rozumiem, bo na przykład takim złotym środkiem jest zrobienie tak jak było w Mass Effectach.
Nie.
Robisz postać, która...
Nie.
Wiesz, nie?
Okay. Złotym środkiem jest moim zdaniem tak, jak jest w Baldur's Gate 3 i tak, jak było w starych grach.
No tak, no bo ty byś chciał sobie wybrać wszystkie te części intymne
to akurat,
w swojej kombinacji.
Mi to jest akurat niepotrzebne, ale wydaje mi się, że wiesz, że chodzi mi o inne aspekty, nie? Chodzi mi o właśnie stworzenie tej
Zróbmy
całej
historii. Zróbmy tak, bo to jest ciekawy temat tego Baldur's
Bardzo
Gate.
Bardzo ciekawy
więc...
temat.
Zostawmy to moje granie w chmurze, zostawmy to tutaj, zostawmy to, czy lubimy grać postacią gotową, czy nie. Padło tutaj bardzo ważne słowo, ważny tytuł i myślę, że przed milionami słuchaczy winni jesteśmy jakieś wyjaśnienia, co tu się wydarzyło.
A, ciekawe.
Juszu, czy ty powiedziałeś,
Instant replay.
Czy ty powiedziałeś, że grasz w Baldur's Gate 3?
Tak. Co więcej... Dałem zarobić Larianowi.
Kupiłeś wersję kolekcjonerską.
I kupiłem wersję Digital Deluxe na PlayStation 5, a parę dni później kupiłem wersję na Steamie. Już nie Deluxe.
Ale nie ma czegoś takiego jak cross-save tam, nie?
Jest.
Więc musiałeś...
Ale nie wiedziałem o tym, bo nie planowałem kupna tej wersji na Steamie, więc nie wiedziałem.
To powiedz mi o tej przygodzie. Najpierw... A,
Damian, no to
dlaczego?
Jest bardzo prosta sprawa.
B, pierwsze wrażenia.
Dobrze, pierwsza, to jest bardzo prosta sprawa. Pamiętasz, rozmawialiśmy bardzo dawno temu, przy okazji bodajże Final Fantasy XVI i rozmawialiśmy o tym, między innymi padała ta nazwa Baldur's Gate 3 i tak dalej. Ja oczywiście wtedy jeszcze nie wiedziałem, z czym to się je i tak dalej, bo wtedy nie
Ale już miałeś wyrobioną opinię.
Nie, nie miałem wyrobionej opinii. Aczkolwiek znając mnie i jakby znasz mnie doskonale, ja jestem gościem, który bardzo ostrożnie podchodzi do tych wszystkich zachwytów. To znaczy, jeżeli ja widzę, że 100% ludzi się czymś podnieca, albo 90% ludzi się czymś podnieca, że tak jest i po prostu tak naprawdę jakiejkolwiek bym nie włączył audycji, stacji radiowej, podcastu, przeczytał artykuły i tak dalej i wszędzie są tylko i wyłącznie zachwyty, no to ja podchodzę ostrożnie. Jednak podchodzę zawsze z rezerwą, bo mi się wydaje, że pewnego rodzaju
zjawisko... Nie chcesz się rozczarować. Tak.
Pewnego rodzaju zjawisko zbiorowej halucynacji jest czymś zupełnie dzisiaj na porządku dziennym. Nie mówiąc już o tym, że ja też podchodziłem zupełnie ostrożnie do tego... do tych wszystkich nagród, wiesz, dla Baldura, później dla Alana Wake'a. W Alana Wake'a nigdy nie zagram, bo to jest horror, więc jakby nawet nie chcę tego tematu zaczynać, ale to nie jest po prostu gra dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o Baldursa, no to wiesz, no to ja oczywiście w niego chciałem zagrać i też miałem jakieś tam swoje przemyślenia, że wiesz, no to jest znowu odwołanie się do tych dziadersów, do tego jakiegoś nutki sentymentalnej, do tych wszystkich rzeczy. I stąd też wynikała moja rezerwa. Że tak powiem, wiesz, w podejściu do...
No ale jednak się przekonałeś.
No bo pamiętam, jak rozmawialiśmy i ja ci powiedziałem, że jak będzie pierwsza promocja Baldur's Gate'a i ta cena spadnie, no to ja go kupię. No i pojawiła się promocja, wiesz, na PlayStation Network, 20% rabat dam od tej ceny wyjściowej, nie? Czy tam w okolicach 250 albo 280 zł, jeśli mówimy o tej wersji Digital Deluxe. No i wiesz, no i po prostu stwierdziłem, no dobra, no przeszedłem Hogwarts Legacy, przeszedłem, co ja teraz skończyłem ostatnio? Hogwarts Legacy i jeszcze coś skończyłem takiego, Guardians of the Galaxy skończyłem w stosunku do ostatniego odcinka. Przeszedłem Nobody Wants to Live, czy tam Die, wszystko jedno. No i stwierdziłem, że okej, no mam wolne przebiegi. Jest taki idealny moment, bo nie mam już jakby rozkopanych żadnych gier. To, co miałem skończyć, skończyłem. Jest teraz takie małe okienko przed Star Wars Outlaws, przed Concordem. No bo wiesz, wyjdzie Star Wars Outlaws, już nawet nie mówię o Concordzie, ale wyjdzie Star Wars Outlaws, no to raczej będziemy wszyscy w to grali. Potem będzie miesiąc później premiera Assassina, no to też raczej na pewno będę chciał sprawdzić, wiesz, o co chodzi. Więc tak naprawdę jak teraz nie zagram w tego Baldursa, no to kiedy w niego zagram? Wiesz. No, pomyślałem, że to jest idealny moment, żeby go po prostu odpalić. Nie? No i odpaliłem go oczywiście na PlayStation 5. Ja go wcześniej jeszcze grałem chwilę, wiesz, w tym trialu takim i też chyba o tym, żeśmy rozmawiali w tym trialu na PlayStation, właśnie na PlayStation tam premium, zdaje się, na tym najwyższym pakiecie, tam była taka możliwość, że możesz grać przez 2 godziny, powiedzmy, w grę. No i ja wtedy też miałem, jakby, ale to rozmawialiśmy o tym, tylko pewnie ty już nie pamiętasz, bo
wyrzuciłeś pamięci, tak.
Tak, wyrzuciłeś pamięci te, ale mi się już wtedy podobało, wiesz, jakby w sensie na tyle mnie zaciekawiło, że chciałem w to zagrać i wiedziałem, że w to zagram.
Ale ukrywałeś tą sympatię.
Ukrywałeś nie ukrywałem, mówiłem o tym wprost, można wrócić do tego podcastu.
Aha.
Natomiast powiem ci tak, jak to ze mną bywa, Damian?
Ale ten, zanim powiesz, co
ambiwalentne
myślisz,
odczucia, wiesz.
To jeszcze chcę, żebyś powiedział o tych pierwszych wrażeniach, bo pierwsze wrażenia, no były takie jednak chłodne, nie? Odpaliłeś tą grę i mówisz, no ale gdzie tu jest ten fan, nie? Gdzie tu jest
pierwsze wrażenia, tak, słuchaj, po rzeczywiście pierwszych tam 10 godzinach rozgrywki, tak zacząłem się zastanawiać, no dobra, ale dlaczego? Znaczy, na pewno jest to dobra gra. Na pewno jest to, czy nawet bardzo dobra gra. Na pewno jest to świetny RPG. Być może jeden z najlepszych od dłuższego czasu. Ale tak, ani graficznie nie jest powalający. Ja wiem, ktoś zaraz powie, że na PlayStation 5 on źle wygląda i tak dalej, ale nie, no kurczę, oglądałem też filmiki w internetach i tak dalej, no umówmy się.
Ta gra momentami... Moim zdaniem to jest super sprawa.
Słucham?
Ale modele postaci to znaczy to, 10 na 10.
To wszystko zależy, bo właśnie to, co chcę powiedzieć, że ta gra potrafi wyglądać prześlicznie w niektórych momentach, a w niektórych momentach po prostu potrafi wyglądać tragicznie wręcz. I nawet te modele postaci momentami trącą plastikiem. No po prostu, nie wiem, to oświetlenie, to jakaś masakra, nie? No ale wiesz, to jakby nie grasz w Baldursa tak naprawdę, czy nie grasz w tę grę ze względu na grafikę, nie? Ale to, wiesz, o tym przypominam, pamiętam twoją, jakże już wtedy kiedyś mówiłem o tym, że ta grafika w tym Baldursie jakoś tak specjalnie mnie nie zachęca, to pamiętam, że wtedy zrobiłeś jakąś sondę i oczywiście ci wszyscy pececiarze tam wyklikali, że to jest najładniejsza gra w ogóle i tak dalej. No to jest, no nie, no kurde.
Mogło tak
no,
być, nie pamiętam.
Final Fantasy XVI moim zdaniem wygląda dużo lepiej, no. Jest dużo... ma ten sznyt taki bardziej naturalistyczny w oświetleniu i tak samo jeśli chodzi o postacie i tak dalej. No ale to umówmy się, kwestia gustu, tak? Ja zawsze tak, o tym powtarzam. Tym wszystkim, którzy chcą mnie zawsze naprostować na właściwą drogę. Jeden lubi ogórki, drugi gospodarza córki. Ja jestem w tym drugim obozie.
A trzeci
a wy jak lubicie ogórki, to wy. Pier.
Tak. Tak, no. Wypieczone, dobrze.
Wypieczone.
Ale to dobrze, no to pierwsze wrażenie były takie chłodne, tak?
Tak, były takie chłodne, wiesz, bo ja się zacząłem zastanawiać i szczerze powiedziawszy, ja nie mam jeszcze wyrobionego zdania, bo tak jak ci powiedziałem, zacząłem grać. Zacząłem grać tą swoją drowką, w sensie na początku zacząłem grać drowką, ale potem skasowałem tą postać i od nowa, więc ja już ten początek stary już raz 5 razy robiłem, kurde. Chociaż tam jest możliwość, nie wiem czy to będzie spoiler, ale załóżmy się, że ta gra ma rok, więc mam to gdzieś. Tam możesz zmienić tą postać, tylko nie wiem czy to jest tak, że jak zmienię klasę postaci, to po prostu levele zachowuję i po prostu wiesz, robię takiego revampa i tyle, czy niekoniecznie.
O ile się nie mylę, to nie zmieniasz wyglądu postaci.
Możesz zmienić prostu... wygląd, wszystko możesz zmienić. Tak, tak, jest w, tak. Widać jak grałeś, stary, w tą grę po łebkach na Steam Decku.
Ja grałem raz, byłem przeszedłem. Ja jestem wierny ale właśnie, mojej postaci, nie grałem 5 razy.
Ale stary, to jest gra, ja wiem, że ja w tą grę będę grał przez najbliższych parę lat, tak jak miałem grać w Elden Ringa, tylko że okazał się za trudny. A tutaj na szczęście jest walka turowa i w sumie można ustawić niższy poziom trudności, więc czemu by nie. Natomiast... Wiesz.
Ale to jak już ci ta gra się spodobała, to już wtedy kupiłeś ją na Steama, czy to jeszcze był ten moment, że... no bo wiesz, mnie ciekawi ten moment. Co był taki moment krytyczny, kiedy podchodziłeś sceptycznie, wybierałeś tą postać, no nie widziałeś tego, co
nie,
ci
to znaczy, wiesz co, ja ci powiem,
ten moment, zdradźmy ten moment, nie,
ale
coś
nie, poczekaj, bo ty chcesz,
się postać.
Nie, no. Ale poczekaj, bo ty chcesz zrobić taki twist.
Lazarel.
Ale nie, poczekaj, bo ty chcesz zrobić, mi się wydaje, że ty chcesz za wszelką cenę zrobić taki twist, że żeby tak. Powiedzieć, że mi się nie podobało i potem nastąpił taki moment, że mi się zaczęło podobać, a ja myślę,
znaczy,
że to...
ja nie będę cytował naszych prywatnych rozmów.
No to bardzo nie, dobrze, ale... bo mi się wydaje, stary, że wiesz, bo mi się wydaje, że teraz jak na chłodno o tym myślę, jak z tobą rozmawiam, to po pierwsze, ja nie mam ustalonej opinii, a to, że wiesz, ty jesteś zaproszony do tego procesu produkcji kiełbasy, który jest gdzieś tam... o którym nikt nie musi wiedzieć, jak to wygląda, ale wiesz, no to właśnie ty znasz te różne fazy tego procesu, ale wiesz, co z tego...
Nie, no, nie, wiesz, nie, ja nigdy
wiesz,
nie będę
chodzi.
Tutaj mówił o
ale
tym,
ale możesz, tylko chodzi mi o to, że to jest ten, to jest tak jak, to wiesz, to jest tak jak proces produkcji kiełbasy, on jest okropny, nie? I tak
no
samo...
ja wiem, ale nie, chodzi mi o to, że to jest, bo ja, bo wiesz, no znamy się już tyle lat, ja wiem, że pewne rzeczy u ciebie są taką sinusoidą, nie?
No zawsze,
że pewnie dojdziesz do takiego momentu, że znowu ci się przestanie podobać, a później znowu wróci do tego, że znowu ci się będzie spodobać, bo ja to lubię.
Ale jak ja sobie myślę o grach przez ostatnie, nie wiem, 5 lat, które skończyłem, to nie ma gry, o której bym powiedział, że była świetna, a na miesiąc później, czy na kolejnym podcastie powiedział, że jednak była do dupy. Albo odwrotnie, że gra, która była do dupy, a jednak okazała się świetna, no. Czy ja powiedziałem, że Guardians of the Galaxy to jest badziewie, a potem zmieniłem zdanie? Ja mówiłem, że to jest pewnie beznadziejna gra, jak w nią nie grałem, ale jak zagrałem, to wiesz, to jest co innego, nie?
Najbardziej mnie ciekawi, w którym momencie, no nie, tak zacząłeś dostrzegać być może to, co te rzesze, te 100% tych ludzi zaczęło dostrzegać tej grze.
Powiem ci tak.
Bo rozumiem, że podoba ci się jednak ten Baldur's Gate, nie? Że to nie jest...
No myślę, że finalnie no chyba tak. No chyba na pewno mi się bardziej podoba, niż bardziej mi się nie podoba. W sensie, że wiesz, że nie wiem, czy to jest najlepsza gra 2023. Nie wiem, czy to jest najlepsza gra... być może jest to najlepsza gra RPG 2023, ale też nie wiem, bo w sumie, kurczę, no ja wiem, że ludzie mają różne zdanie o finalu, ale... Ja jestem w obozie tych, którym Final Fantasy XVI się mega podobał. I moim zdaniem postacie, narracja, fabuła, to jak ta gra jest, wiesz, zrobiona, no jest zrobione mega.
Tak.
Natomiast w przypadku Baldura, wiesz, taki... Ja miałem takie wrażenie, jak grałem, że trochę te relacje z tymi postaciami takie są z niczego. Czyli wiesz, mam ją w drużynie, jakąś postać, biegam sobie po tym świecie, tutaj coś zrobiłem, tutaj tam pogadałem, tutaj wybrałem taką opcję dialogową i nagle nad ich głowami, nad głowami jakiejś postaci, kompletnie bez związku do tego, co się przed chwilą wydarzyło, pojawia się wykrzyknik i nagle ten bohater czuje, że on z jakiegoś powodu musi się ze mną czymś podzielić. I to było dla mnie takie trochę, wiesz, mówimy o grze RPG, mówimy o grze, która jest, wiesz, mocno powinna stać fabułą, nie? I mi się wydawało, że wiesz, że to powinno być takie troszeczkę bardziej zarysowane jednak w tych dialogach. Albo na przykład, wiesz, ja ci tam mówiłem o tym, że zostałem, moja postać została de facto, że tak powiem,
wykorzystana.
Okrutnie, brutalnie została wykorzystana, na co się oczywiście zgodziła przez inną postać w obozie, ale to wydało mi się to takie, wiesz, ja pamiętam takiego, już mówiłeś dzisiaj o Mass Effectie, nie? Czy pamiętam tak. O innych grach. To tam jednak te romanse z innymi postaciami, no to jednak one miały swoją pewną długodystansową dynamikę.
Znaczy, przepraszam, że ci wejdę słowo, bo wiem, że coś chcesz powiedzieć, ale tutaj powiem ci, że te ukryte motywy i te osobne historie, widzisz, każda postać...
Że to ma znaczenie, chcesz mi powiedzieć.
Tak, i tutaj relacje się buduje. Ja...
mi się wydało to za szybko.
Tak, z tą Lazarem.
Sądząc po dialogach.
Tą dziewczyną. Tak, to tam ale można szybko dojść do tego. Nie spoiluję, ale chodzi mi o to, że... to ja ci powiem po prostu, że ja budowałem z inną postacią, nie powiem ci z kim, relacje. Tak, i wiesz, i właściwie prawie do końca to było... Chłodne. Trzymanie się za rękę, nie? I oglądanie gwiazd. I to mnie po prostu irytowało, bo wiedziałem, że są inne postacie, później... które są gotowe, żeby mi pomóc i oczyścić mój organizm z pewnych toksyn. Ale niestety wiedziałem, że moje serce jest tutaj jednak... No,
znaczy, wiesz, już ulokowane, ja w dalszym ciągu jestem... Ja, słuchaj, w dalszym ciągu jestem... Mimo, że spędziłem być może już nawet ze 20 godzin w tej grze sumarycznie, to pamiętaj, że ja ten początek już robiłem kilka razy, więc ja mogę na ślepo w zasadzie iść przez ten statek tych łupieżców umysłów, mogę iść tak naprawdę przez te pierwsze misje początkowe tam do tej kabiny. Ja doszedłem już...
Pierwsze podziemie, tak? Też.
Nie, to już przeszedłem. Do tych gaju druidów doszedłem i doszedłem tak naprawdę na PlayStation 5, to doszedłem do takiego momentu, jak tam się kolejna postać pojawia i później musisz zrobić takiego niedźwiedzia, jakiegoś trzeba spotkać. To wydaje mi się, że to wiem ze spoilerów, że to będzie pewnie członek potencjalny naszej drużyny. A druga to jest jakaś diabelstwo, jakiś adwokatus diaboli, które tam trzeba pokonać i które, wiesz... I powiem ci tak, przy wszystkich moich tych wszystkich wadach i tych wszystkich tutaj słowach, które mówię, to po prostu jednak mi się przyjemnie gra w tą grę. I ta gra jest naprawdę... dostarcza mi pewnej satysfakcji jednak, takiej przyjemności, wiesz, że przyjemnie się czyta dialogi. One nie są jakieś przegadane, nie są jakieś przeciągnięte, wiesz, teraz jak sobie tak, myślę. Teraz
bardzo
będę...
dobrze zagrane.
No, znaczy na pewno głosy tak, są fajne, fajnie dobrane tak. Są głosy postaci. Wiesz, są pewne zaskoczenia, bo ten Astarion chyba był dla mnie takim zaskoczeniem.
No ten aktor, który gra Astariona, dostał chyba właśnie nagrodę za najlepszą...
Wiesz, akurat nie chodzi mi o głos, ale chodziło mi bardziej o postać, wiesz, w grze, nie? Jak tam się dowiadujemy troszeczkę więcej na temat samej postaci, nie? To wszystko ale to już tak, no to ja nie chciałem tego mówić, ale to wiesz, to wszystko powoduje, że wiesz, że w tą grę się gra dość przyjemnie, fajnie jest zrobiona, jedyne co mi przeszkadza, stary, tak naprawdę, to mi trochę na PlayStation przeszkadzało, ale widzę, że na PC-cie jest podobnie, że niestety nawet jak przesuniesz tą kamerę do tego widoku z trzeciej osoby, z trzeciej osoby, jak tak zniżysz ją na maksa, to tak naprawdę ta kamera i tak cały czas jest skierowana w dół. Czyli tak jakby sztucznie twórcy, być może jest jakiś mod na PC-cie, który to, wiesz, modyfikuje, nie? Ale w zamyśle twórców tak miało być. Że nie masz takiego swobodnego, wiesz, możliwości oglądania się i tak dalej. I tak w sumie zastanawiam się niby czemu. No przecież ten świat jest trójwymiarowy i zrobiony.
Pewnie nie? Dlatego, że są pewnie jakieś rzeczy, których gdybyś miał taką swobodną kamerę, to byś mógł pewne elementy tła zobaczyć. Wiesz, no wtedy...
Ale chciałbym jeszcze do jednej kwestii się odnieść. Wiesz, o której rozmawialiśmy. Bo pamiętam, że na początku, jak żeśmy o tym rozmawiali, to pamiętam, że się ze mnie śmiałeś, dworowałeś sobie.
Nie może.
Tak. Ja wiem, nie że pamiętam. To trudno Dziura w to uwierzyć. Ja wiem, że trudno w to uwierzyć.
Ja
ale
z
tak
tobą
było.
Bym tutaj dworował. Nigdy.
Dworowałeś sobie, nie, ze mną, nie, ze mnie.
A z ciebie. A to już tak, tak,
to,
było.
To już jest tak. Na pewno. Więc, no. Więc słuchaj, było, był taki moment, jak się ze mnie trochę obśmiałeś, że w sumie dlaczego na PlayStation 5, a nie, że to jest gra domyślnie do grania na PC-cie. No, więc
nie, ja się... nie, to ja ci to ja powiem, żeby nie było, że ja dworowałem, no. To już od razu wyjaśniam.
No dobrze, to wyjaśnię, bo może ja źle zrozumiałem.
Ja po prostu powiedziałem, bo ty powiedziałeś, że grasz na tym, ja powiedziałem, że po prostu ja próbowałem grać na padzie i właśnie też z tej perspektywy i ja uznałem, że no w tę grę niewygodnie się gra.
No to ja mam zupełnie inne odczucia.
Mimo, że to sterowanie jest dopasowane pod pada.
Nie, to ja mam kompletnie inne odczucia. Ja uważam, że w ogóle sterowanie na padzie w Baldur's Gate jest jakimś kosmicznym osiągnięciem nie wiem, jak to powiedzieć, tych ludzi od projektowania interfejsu.
Ale to są lata tego, bo oni już w Divinity Original Sin.
No właśnie, mam ochotę chyba wrócić kiedyś może do tej gry właśnie, bo w nią nigdy nie grałem, a słyszałem wiele dobrego. Natomiast
Tam też jest, jak przechodzisz na pada, szczególnie jak robisz w ogóle split screena, bo to jest w ogóle też piękne i wiesz, że tego w Baldur's Gate, jakbyś wciągnął swoją drugą połówkę do tego, żeby grała z tobą, to możesz normalnie grać dwie osoby na tym, w tę grę.
No okej, okay, no ciężko mi sobie to wyobrazić, jak to może wyglądać, ja musiałbym to sprawdzić, bo albo zobaczyć jakieś filmiki, ale natomiast wiesz, ja chcę tylko powiedzieć, że ja mam zupełnie inne odczucia, bo moim zdaniem to sterowanie na padzie jest naprawdę świetnie zrobione i mi się na PlayStation kapitalnie grało. Nie mówiąc o tym, że ta gra rzeczywiście ślicznie wygląda, no wiesz, tam w 4K, ten poziom detali, poziom szczegółowości, to wszystko jest super.
Ten poziom detali przede wszystkim to, że możesz przebierać te postacie na zasadzie, że możesz wziąć ciuch z jednej postaci i przełożyć go do drugiej i on będzie idealnie leżał.
I na przykład możesz wszystkie postacie w obozie rozebrać i zobaczyć, jak te wszystkie frędzle tam latają, jak oni skaczą i tak dalej.
Tak, tak. Możesz na przykład, że właśnie tak. I możesz na przykład grać nudystami. Nikt na to nie zwraca uwagi w fantastycznym świecie fantasy.
Natomiast powiem ci szczerze, jak podpaliłem to na rogu, na którym w sumie jestem mega pozytywnie zaskoczony, jak to działa w ogóle, wiesz, na tym sprzęcie, to jest szok dla mnie. Odpaliłem to na rogu, podłączyłem sobie do monitora, odpaliłem na myszce i jakby dostałem zupełnie inny UI, zupełnie inny, wiesz, ten interfejs, równie znakomity,
tak.
Dopasowany do kompletnie innego. Tak jakby, wiesz, to się rzadko
zupełnie
moim zdarzeniem... Moim zdaniem to się rzadko w grach zdarza, bo to są jakby, to są dwa, nie wiem, to wcześniej to chyba Blizzard był dla mnie taką, w przypadku Diablo trójki, pamiętam, to była pierwsza gra, w której rzeczywiście ten interfejs na padzie był genialny i podejrzewam, że równie genialny był interfejs na myszce i klawiaturze, co nie dane mi było sprawdzić. Ale tutaj mam takie wrażenie, że to są jakby dwa równe sobie sposoby sterowania i to już jest kwestia twoich indywidualnych preferencji. No ktoś tak jak ty powie, że no nie wiem, na padzie mu się gorzej gra, woli grać na klawiaturze i myszce, a ja na przykład to doceniam, bo ja sobie mogę wziąć to na rogu, wiesz, mogę sobie wziąć tego roga, usiąść sobie na fotelu czy w łóżeczku i sobie pograć w Baldursa i uważam, że to jest kapitalne w ogóle.
Tak.
Bo ta gra, bo to jest właśnie gra na setki godzin i właśnie to tak sobie myślę, że finalnie w sumie mogłem ją... Bo i tak grałem bardzo często na samym, nawet teraz, początku tego Baldursa, żeby właśnie móc w niego trochę pograć. To pamiętam, że streamowałem sobie z PlayStation na roga, nie? Więc tak naprawdę, wiesz, no, ale jak się teraz dowiedziałem, że są jednak te cross-save'y, bo tam tworzysz konto na Larianie i wtedy sobie możesz, tak jak w Wiedźminie, że masz cross-save'a niezależnie od platformy dzięki właśnie zalogowaniu się do CD Projektu, nie do GOGa bodajże. Więc zaraz, ja powiedziałem w Wiedźminie, w Cyberpunku.
Cyberpunku. Pewnie w Wiedźminie też.
Ale być może w Wiedźminie też, tak. Być może, nie wiem jak to jest. Natomiast w Cyberpunku jest rzeczywiście cross-save, bo mam... Wiesz, ja w ogóle uwielbiam kupować wszystkie gry po 5 razy, nie? No bo pamiętaj, że ja Cyberpunka kupiłem finalnie, mam...
Jesteś mecenasem po prostu.
Tak, ja mam stary Cyberpunka, o którym tak negatywnie się wypowiadałem i byłem tak zbulwersowany tym, co zrobił CD Projekt na premierę. To finalnie kupiłem Cyberpunka stary na Xboxa, kupiłem dodatek na Xboxa, kupiłem na PlayStation, kupiłem dodatek na PlayStation i kupiłem na Steama. Nie kupiłem jeszcze dodatku na Steamie, ale myślę, że na jakiejś promocji w końcu
kupię.
Chciałem
tylko podkreślić, że twoja żona jest złotą osobą.
Dlaczego? Cóż ona ma wspólnego z Cyberpunkiem?
Nie, tylko chciałem powiedzieć, że akceptuję to.
Ona nie wie o tym, bo to kupiłem w cyfrze.
A, no okej, okay, tak. No tak, no czego oczy nie widzę, tego sercu nie żal. To jest jedno z moich ulubionych przysłów. Ale właśnie, wiesz, zaskoczyło mnie to, że powiedziałeś, że ona tak dobrze chodzi na rogu i nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tych już kolejnych optymalizacji.
Pewnie, no bo też. Ja, pewnie też.
Ja wiem, że jak Baldur's Gate 3 wyszedł i Steam Deck był taki u szczytu takiej popularności, nie? I wszystko było testowane na Steam Decku, czy chodzi, no to jednak nie robił najlepszego wrażenia. Baldur's Gate. To było tak, że okej,
można
grać. No ale
na Steam Decku być może, tylko pamiętaj, że Steam Deck i Rogalej to jest jednak, jest duża różnica między tymi sprzętami, nie? Jakby nie chcesz wchodzić w dyskusję, który jest lepszy, który jest gorszy, ale jakby podzespoły, bebechy są troszeczkę inne, nie?
Czy wydaje mi się, że chyba jednak, no nie oszukujmy się, Rogalej jest mocniejszy.
No pod względem takiej czystej mocy na pewno, tak? Tylko, że pamiętaj o tym, że to nie zawsze idzie w parze, bo są na przykład takie gry jak Indyka. Która znakomicie chodzi na Steam Decku, a na rogu po prostu co byś nie ustawił, co oczywiście wynika z jakiejś słabej optymalizacji, no ale co byś nie ustawił na rogu, to i tak masz 20-25 klatek, nie? Nieważne w jakiej rozdzielczości. Natomiast jeśli chodzi o, to może ja powiem, jeśli chodzi, słuchaj, o Baldursa, no to ja gram w tej chwili na ustawieniach wysokich, mam ustawioną, mam FSR-a włączonego na poziomie jakość, mam w rozdzielczość 1080p, no i mam w granicach 40-50 klatek, nie? W zależności od tego, gdzie jestem. Więc to jest ja słyszałem, że tak naprawdę najbardziej wymagający jest ten rozdział trzeci w tej grze, gdzie rzeczywiście wtedy ten performance jakoś mocno siada. Natomiast jak włączę w ogóle sobie jeszcze frame generation, FSR3, ten najnowszy, który mogę sobie sprzętowo odpalić w ustawieniach AMD sterowników, no to wtedy już, stary, mam 120 klatek, stary, w tym, także tak. Oczywiście ten ja nie jestem fanem tego frame genu, dlatego tego nie lubię, nie?
Ale opcja jest.
Natomiast też tak jak rozmawialiśmy, słuchaj, bo ja na przykład bardzo lubię, to oczywiście to, co powiedziałem, to musisz ustawić roga w 25 watach, nie? Czyli on wtedy, no jest powiedzmy, głośność wentylatorów jest na poziomie Steam Decka. To ja tego nie lubię, nie? I jakby ja wolę grać w 15 watach, bo wtedy jest cichutki rok i w ogóle go nie słychać, nie? I się w ogóle nie grzeje.
No i więc na dłużej bateria starcza, tak.
Znaczy ja i tak gram na podłączonym kabelkiem, mi to tam nie przeszkadza, nie? A zwłaszcza w trybie desktopowym to w ogóle jest zadokowane. Więc wtedy na tych 15 watach to sobie na przykład zmniejszam rozdzielczość do 900p i na przykład włączam tego frame gena i wtedy też mam w okolicach tam 60-70 klatek, nie? No, także, znaczy, ale w tej grze, moim zdaniem, generalnie w tej grze, szczerze ci powiem, 30 klatek to jest świat i ludzie. To jakby nie potrzebujesz więcej. Tak,
nie, no ja bym, szczerze mówiąc, ja bym wolał mieć lepszą jakość obrazu i 30 klatek, tak, niż, nie wiem, tak, niż niskie tekstury, rozdzielczość i te 60. Nawet te. No bo to wiesz, no walka, która...
Znaczy na myszce się gra super, powiem ci szczerze. Na myszce to ja się zgadzam z tobą, się gra super, ale tylko, że ja nie chcę zabrzmieć tak jak ty. Ja nie chcę powiedzieć, że na padzie ta gra jest niegrywalna. Bo ona jest świetna.
Nie, ja powiedziałem, że ja wolę grać na myszce i klawiaturze, bo dla mnie po prostu jest wygodniej, bo też, wiesz, ta gra, to jest najlepsze, że ja przeszedłem tę grę. Ja pod koniec, nie, i walcząc z tymi ostatnimi bossami, gdzie naprawdę są trudne potyczki.
Co, umówmy, no, myślę, się, że rzadko zdarza.
Tak. Myślę, że dobrze opanowałem tę grę, ale wiesz co, ja później...
Nie, ale stare, kurczę, ja
oglądałem,
ja
różne rzeczy.
Ja nie kumam
choć,
tego twojego...
Nie, bo wiesz, o co mi chodzi. Nie, żebyśmy, bo chcę, żebyś zareagował na to, co powiem, a nie to, co myślisz, że powiem. Chodzi mi o to, że ta gra ma niesamowitą mechanikę i fizykę. I to, co w tej grze możesz robić, wiesz, właśnie ze względu na to, wiesz, kombinowanie z przedmiotami,
no,
z potykaniem i tak dalej, to jest jedno.
Wiesz,
możesz na przykład kogoś zepchnąć, nie? Na przykład ze skarpy albo z jakiegoś takiego. Nie musisz, wiesz, go wcale specjalnie obijać, aż zejdzie energia do życia. Możesz komuś, wiesz, kogoś podpalić, możesz ustawić beczki, które wybuchną, zrobić jakąś reakcję łańcuchową. Wiesz, możesz się bawić z tym, ale w tej grze jest mnóstwo właśnie takich rzeczy związanych z tą mechaniką tych buffów, tej magii, tych zależności. I ja na przykład grając i przeszedłem grę, to ja nigdy nie miałem więcej niż może 6 jakichś takich tych buffów, nie? Czyli jakichś takich energii, no nie, jak to nazwać, no nie, tu ulepszeń, no nie, jakichś takich działających, jakichś takich wspomagań, nie? No bo to się nazywa buffy, nie? A ja widziałem ludzie, że mają całe paski.
A jaką klasą grałeś w ogóle?
Wiesz co, raczej z taką po prostu wojowniczą, że się tak wyrażę. Nie lubiłem magów, ja tam miałem w drużynie przeważnie dwóch wojowników, no bo bardzo często grałem właśnie tam, widzicie, teraz nie pamiętam dokładnie nazwy. Znaczy,
kurde, ja zbyt
miałem zawsze
RPG,
Shadowheart.
Żeby grać, wiesz, posępne
ja
serce.
Ja miałem zawsze Shadowheart, tak, tak, posępne serce. Polskie miałem tą Lazarel, tak, ona się nazywa, też taka
coś
wojowniczka.
Takiego, no. Tak.
Miałem to później Bitianki. Tą... Miałem tą diablicę taką, którą spotkasz na pewno.
No ale to już zdradzasz mi coś.
Nie chcę ci zdradzać. Nie, to ja ci powiem, że nie będę ci zdradzał, ale ja miałem generalnie, nie podobała mi się magia, dlatego że magia jest oparta jednak o ten system taki, że rzucisz parę czarów. Znaczy miałem kilka.
Ale nie, no to stary, ale to na dekach to jest to, co mówisz, że chcesz powiedzieć, to pamiętaj, że w tych wszystkich grach, starych Baldursach, opartych na dekach,
no
czy
tak,
Pathfinderach,
no. Rzucisz dwa czary, musisz odpoczywać. No.
Ale to dotyczy tylko pierwszopoziomowego maga, czy tych pierwszych poziomów. Jak już będziesz miał 10, 12, 15 poziom, nie wiem, do którego dojdziesz w, nie wiem, w Baldurze kiedyś tam do 20.
No tutaj nie chcę ci zdradzać, no nie, ale możesz
No ale jeżeli możesz tu się daleko rozwinąć, to stary, to wysokopoziomowy mag, to już nie ma takiego problemu, nie? To nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę, wiesz, jest też różnica, czy grasz czarownikiem, czy grasz magiem, no bo mag bardziej się koncentruje na zapamiętywaniu konkretnych czarów i tyle razy, ile tam go zapamiętasz, tyle razy możesz go rzucić, a czarownik ma pewną pulę czarów, z której może swobodnie korzystać, nie? I sobie jakby ma generalnie mniejszą pulę czarów niż mag, ma dostęp do mniejszej tak. puli czarów, ale generalnie może nimi w sposób łatwiejszy żonglować, więc tam są takie niuanse, wiesz, dedekowe, więc
no,
wiesz,
wiem,
ja
ale,
słuchaj...
Ale te niuanse się ograniczają do tego, że później zobaczysz, że owszem, będziesz miał tych czarów dużo, a i one są naprawdę potężne, bo są czary rewelacyjne, ale jednak no, musisz polegać na brutalnej
stali.
Sile.
Nieprawda.
Sile,
tak. No to stary, ja przyjmuję challenge. Ja w takim razie dzisiaj stworzę nową postać do Baldura i zacznę grać
Maginią. Poczekaj, spotkasz.
Nie, ale ja będę grał Maginią. Wiesz, mnie na przykład ciekawi, a ty tworzyłeś postać, czy wybrał, bo wydaje mi się, że w
nie,
Baldurze...
Nie, tworzyłem.
Bo w Baldurze możesz też zagrać jedną z tych, to też jest kapitalne moim zdaniem, że możesz zagrać jedną z tych postaci predefiniowanych. Czyli
znaczy,
tych, które faktycznie spotkasz w fabule. Tylko ja tego nie...
Tak,
teraz zastanawiam się, czy to będzie tak, że to będzie trochę ich historia, będzie moją historią?
To ci powiem tak, tak jak ci mówiłem, że są, każda postać ma ten wewnętrzny motyw, o którym otwarcie na początku nie mówi, nie? Dlaczego chce coś zrobić? I ty, owszem, jak wybierzesz tę postać wcześniej, nie? Czyli bo wszystkie te postacie właściwie główne...
To już znasz ten motyw.
Które możesz wybrać jako gotowe... Na jakimś etapie je spotkasz i one mogą dojść do swojej drużyny, więc tak naprawdę jeśli chcesz mieć jak najfajniejszą taką przygodę w Baldur's Gate 3, to jest najlepiej stworzyć sobie własną postać, bo będziesz miał, wiesz, ten taki główny wątek, plus będziesz mógł zrobić te dodatkowe rzeczy, nie? Nie będziesz jakby z tym. Poza tym jest tak, że właściwie możesz się przełączać między postaciami. Później możesz sobie tego swojego jegomościa, którego stworzyłeś, zostawić w obozie i hasać tylko tymi innymi, nie? Więc to jest niesamowite. Wiesz, możesz ich zostawić totalnie, wiesz, zgubić.
Znaczy na przykład jak masz quest, który jest przypisany do postaci, którą zostawisz w obozie.
No to widzisz, jest bardzo ciekawe,
to
że...
To możesz go zrobić, czy jak to jest? Czy wtedy, czy musi... Bo jest taki moment właśnie
znaczy
na początku tego Baldura, że
bez zdradzania szczegółów,
ale nie, no w tym questie
hipotetyczną sytuację stworzę.
No właśnie w tym questie z tym adwokatu z diaboli.
Jest
tym,
quest,
nie pamiętam jak się to... No,
który jest generalnie...
Nie wiem, Will się nazywa ta postać, Willem, nie wiem, jakoś tak.
Jeśli masz quest, który jest jakby przypisany niemal,
do
albo związany
postaci.
Z jakąś postacią,
i
tak,
zostawiasz tą postać
to jeśli ty go zrobisz bez tej postaci, to gra na to zareaguje i nie będziesz miał na przykład jakiegoś dodatkowego efektu, który by wynikał z tego.
Aha, czyli jednak trzeba brać
tę postać. Być tak, że na przykład wrócisz do tej postaci i ta postacia mówi, no, będzie rozczarowana.
Dlaczego zrobiłeś to beze mnie?
Dokładnie. Albo, wiesz, no bo tam
a ty wybierasz opcję dialogową, zabij.
Tak. Nie, bo czasami jest tak, że ja na przykład biegałem, a czasami świadomie nie chciałem pewnej rzeczy zrobić właśnie z tą postacią, bo wiedziałem,
świadomie,
że...
Damian.
Ta?
No, mówimy o bardzo,
w tej grze.
Bardzo poważnym, ta? Bardzo profesjonalnym podejściu
znaczy,
do gier. A ile godzin ci zajęło? Bo to mnie zawsze ciekawi, bo ty zawsze jesteś taki, ty wolisz grać w gry po 3 godziny.
150 chyba. Coś
nie wierzę. Ty nigdy tak. Tyle byś nie poświęcił w żadną
stary,
grę.
Stary, to były te to było takie granie, które, wiesz, określa
to
się
Baldur's
takie granie.
To Baldur's Gate
2. Nie, chciałem powiedzieć, że to były takie... Ja pamiętam, że ostatni raz się tak zapuściłem jako gracz, jak byłem słomianym wdowcem i przez wakacje nie grałem nic innego, tylko w Elite Dangerous na Xboxie. One. Mhm. I tam przegrałem 100 godzin, ale to wiesz...
To jest nic.
Nie powiem, że ktoś mógłby mi zarzucić, wiesz, jeśli chodzi o higienę czy coś takiego.
Ale ja nie pamiętam, żebyś ty tak o Baldur's Gate 3... Wiesz, jak na grę, z którą spędziłeś 150 godzin, to ja nie pamiętam, żebyś tak o tym Baldurze jakoś kwieciście nigdy się wypowiadał.
Prawdopodobnie by trzeba byłoby wrócić do tych moich
prawdopodobnie,
odcinków.
Bo ja pamiętam
ja
raczej...
Ja wiem, że też musiałem się też, na pewno była jakaś taka nutka niedowierzania w twoich ustach.
No nie, ale to w moich to było później.
Tak... Być może. Ale,
mi się wydaje, że właśnie tego się nie przyznawałeś. I to jest, wiesz, ja tym bardziej tak przecieram
drodzy
oczy.
Drodzy słuchacze, sprawdźcie.
Sprawdźcie, bo mówiłem? Ja tym bardziej przecieram oczy ze zdumienia, bo ja wiesz, bo ja tak sobie myślę, że wiesz, że tak jak nagle ja bym ci wyskoczył i powiedział, a wiesz, w międzyczasie skończyłem Alana Wake'a. Spędziłem z nim 400 godzin.
No to już ty wykazujesz się świetną pamięcią, aczkolwiek wybiórczą. Być może masz podobne, skoro jesteśmy w tym samym wieku.
No tak, no może to moja wina. Możemy no dobrze, mieć... to ja wrócę. Tak, to no, powiedz nie, mi, do których
chodzi,
bo ja
bym,
bo to ja sobie posłucham właśnie, ja sobie posłucham tych odcinków, kiedy ty tak kwieciście i, że tak powiem, rzewnie
nie, no wiesz,
opowiadałeś o tym Baldur's Gate'cie i chętnie do tego wrócę, żeby właśnie się skonfrontować na przykład, żeby odszukać w twoich peanach na cześć twórców z Larian Studio jakieś swoje odbicie lustrzane i na przykład powiedzieć, no faktycznie zgadzam się, Damian, wiesz, będę słuchał, akurat będę teraz malował te figurki, wiesz, do Sigmara i tak sobie planuję, że w najbliższy weekend właśnie to jakby całkowicie się temu oddam i wtedy, i tak dzisiaj taka myśl mi przyszła, kurde, co ty człowieku robisz, maluj te figurki, włącz sobie jakiś podcast i sobie posłuchaj, sobie miło spędzisz czas, wiesz.
No ja teraz zobaczę i już ci może podrzucę.
No to podrzuć mi, konkretną. Bo... Ale możesz też słuchaczom powiedzieć, bo być może wielu słuchaczy ma podobnie jak ja. Nagle się obudziłem i mówi, jak to Damian? O Baldur's Gate te odcinki były ukryte tylko dla subskrybentów, tylko dla wspierających.
Nie było takiego odcinka, o którym mówiłem, Baldur's Gate 3. Jest o Baldur's Gate Enhanced Edition. Odcinek 236. Nie, nie. Czekaj, muszę tutaj jakoś inaczej, inny sposób na szukanie tego.
Nie, nie, dobra, to znajdziesz tam
jest,
przy okazji.
Baldur's Gate 3. Jest odcinek 578, co człowiek to opinia, ale nie ma rozdziałów.
Ale tam
i to jest
nie ma
odcinek,
mnie.
W którym. Nie, właśnie jest z tobą odcinek.
A, to niedobrze, bo tam pewnie ja mówię, tak, że Baldur's Gate to jest crap.
Tak. Jest odcinek, ale to właśnie popkulturowe BHP. Widzisz, no musiałbym zobaczyć dokładnie, bo te tagi
no
czasami są zwodnicze.
To ja też poszukam w takim razie na własną rękę.
Być może nigdy nie mówiłem o Baldur's Gate, no właśnie, czy zataiłem tę
sympatię. Nie, to znaczy ja mam wrażenie, że nawet jeśli wspominałeś, to było właśnie takie trochę... No nie wiem, ja tego jakoś tak nie zapamiętałem, czyli albo to było na zasadzie, że ja to po prostu wyparłem, klasyczny aha, mechanizm wyparcia psychologiczny i tak, po prostu, tak, wiesz, zły dotyk i tak dalej. Albo po prostu to były raczej takie, wiesz, zdawkowe, no tak, czy takie właśnie epizodyczne, jakieś fragmentaryczne wypowiedzi, które zostały przeze mnie na przykład zagłuszone. Wiesz, ja już tutaj się stawiam w roli tego najgorszego, stary. To ja nie pozwoliłem ci wyrazić twojego jakże wspaniałego zdania. Ale poczekaj, ale jaką grę wybrałeś na najlepszą grę 2023 w plebiscycie?
No chyba tam? Baldur's Gate właśnie.
A, bo mnie nie było na tym nagraniu podcastu, bo...
Tak, byś zakwestionował.
Bo zakwestionowałem skład.
No, powiedziałeś,
może
że...
Może tak było. Nie wiem, stary, może tak było, wiesz. Dużo jest teraz takich,
wiesz... To jest ciekawe, że nie mogę
strzeżcie
teraz
się znaleźć... fałszywych proroków.
Może powinienem na YouTubie poszukać, bo będzie łatwiej. Wiesz, to jest ciekawe, że teraz nie widzę...
Wielka gra, wspaniała.
Bo niemożliwe, że tak mało tych tagów było, nie?
No było, Baldur's... właśnie mi się wydaje, że jakby twoja w tej chwili trudność w znalezieniu odcinka w całości poświęconego najważniejszej premierze 2023 roku raczej dowodzi mojej racji i słuszności mojej tezy, jakobyś, drogi Damianie, o tym Baldur's Gate 3 niewiele wspominał i nagle wyciągnął go jak owego przysłowiowego królika z kapelusza w podsumowaniu roku 2023.
Zróbmy tak, bo ja oczywiście, jak teraz człowiek szuka, to nigdy nie znajdzie. No. Drodzy słuchacze, bo
to jest
Juliusz
tak,
jest jak widzicie na etapie początkowym.
Słabej baletnicy.
Dopiero wszedł do tego pierwszego gaju, tam spotkał pierwszych jakichś druidów, jakichś nidzioków i tak
no
dalej.
No ja wiem, to jest też dobra strategia, tak, ośmieszyć rozmówcę.
Tak, bardzo dobrze, najlepsza. Wiesz,
ja w zasadzie nie wyszedłem jeszcze... Posłuchaj, ja w zasadzie nie wyszedłem jeszcze z tego statku tych łupieżców umysłów, bądźmy szczerzy.
No ja wiem, bo ty się nie możesz zdecydować, kim zagrasz, no nie? I co,
no bo teraz
co
mi zamieszałeś,
wyłożysz?
Bo teraz mi... Wiesz, ja tu stworzyłem na początku, tak sobie myślę, zrobię sobie takiego barda, Lovelasa, i będę ze wszystkimi postaciami romansował. Ale potem sobie pomyślałem, ale zmieńmy tego barda na półelfa. Ale jak czytałem opis półelfa, to okazało się, że mogę zrobić półelfa, który może być też pół człowiekiem, pół drowem, czyli...
Półanalfabetą.
Półanalfabetą, więc zrobiłem stary... Zrobiłem tego półdrowa, barda, który tak sobie podróżuje, jest taki trochę łotrzykowy, wygadany, ale jednak w sumie jest dobrą postacią. Oczywiście kobietę. A teraz mi powiem, potem zrobiłem wojownika, stary.
Trzecie osoby grasz w końcu.
Słuchaj, ale potem zrobiłem wojownika na rogu, zrobiłem wojownika, bo myślę, zagram wojownikiem, lubię zawsze grać tak. Jakby wojownikami, Damian Paluch poleca, więc
no tak, ja tylko zastosuję gram wojownikami.
Się. Zastosuję się, wiesz, do tego, do tej postaci, do tej rady. I stary, zrobiłem tego wojownika, tylko wiesz, ja jestem totalnym lamusem w tego Baldursa, nie? No bo możesz zmienić w dowolnym momencie gry wygląd postaci. I ja tak, stary, wiesz, ja wybrałem pierwszy wariant postury fizycznej, czyli takie chucherko i jeszcze wyglądał jak jakiś taki totalny mięczak.
Na swoje podobieństwo widzę.
No, niech będziesz na moje podobieństwo. I stary,
znaczy,
zrobiłem...
chodziło mi to, że chucherko.
No tak, i stary, zrobiłem to i tak sobie myślę, kurczę, no ale on nie wygląda jak wojownik, tylko jak jakaś taka pipka, no, z wąsem. I tak sobie myślę, kurczę, no jakby nie mogę, no i skasowałem go. I zrobiłem teraz, stary, barbarzyńcę, który z kolei aha. Wygląda jak ten aktor taki amerykański, co grał tego...
Richera.
Nie Richera, tego, co grał, co w wodzie tam pływał, jak on się nazywa, Aquamana. Ten twój ulubiony.
Jason Momoa.
Jason Momoa, dokładnie. I wygląda jak Jason Momoa, stary. I wybrałem już właściwy, i nawet sprawdzałem, czy wybrałem płeć i te wszystkie aspekty, żebym tam się nie pomylił czasem, bo tu wiesz, niby postać wygląda jak facet, ale możesz wybrać mu wyposażenie trochę inne.
I to jest
nie?
Piękne w tej grze.
To no, nie wiem, to jest, wiesz, nie wiem, czy to jest piękne. Wydaje mi się, że to jest niekoniecznie potrzebne. No.
A ja lubię taką wolność.
No ale to wybierasz, czy grasz chłopakiem, czy dziewczyną.
No tak,
a po co ci takie szczegóły? Mówię, no. Wiesz, ja raczej mam takie podejście, że nie wiem, czy akurat...
Lubię badać w grach. Widzisz, ta fizyka na przykład nie okazała się szczęśliwa dlatego skoczka o tyczce. Słynna.
Ale jaka słynna? To ja ci wkleiłem.
No to musiałbyś zobaczyć, no nie, że chyba jakiś Francuz albo nie Francuz pogrzebał swoje szanse w skoku o tyczce, bo niestety...
Nie, no ale
fizyka
ja
była
tego,
dla niego...
Ja myślałem, że to jest mem stary, taki wymyślony, a to jest poważnie?
To się naprawdę wydarzyło, tak.
To się naprawdę... Nie, wkręcasz mnie teraz.
Nie wkręcam się, mój drogi.
Wkręcasz mnie i myślę, że słuchacze...
Ale mi challenge dałeś z tym, bo teraz widzę, że po prostu odcinki, w których niby jest Baldur's Gate...
Nie ma, stary.
Nie mają znaczników nie mają czasowych, więc nie mogę ci powiedzieć, że posłuchaj, od tego momentu wtedy usłyszysz.
Czyli ja mam rację. Nie, Damian, ja mam rację.
Ale jeśli mi ktoś powie, że... Tak, już ma rację, Damian, nigdy nie mówię się Baldur's Gate 3.
Powiedz tak, nie, Damian, to trochę za daleko idziesz, bo moim zdaniem nikt nigdy nie napisze, że Juliusz ma rację. To raczej będzie zawsze, że ja się mylę, więc ja nigdy nie mam racji. Natomiast umówmy się, sprawiedliwość jest ślepa.
Ale przyznać rację.
Sprawiedliwość jest ślepa, stary, mam rację.
Nie, powiem ci, że z tego co widzę jest kilka odcinków, gdzie niby wspominałem o...
No tak, ale to było na zasadzie, co ostatnio grałeś, Damian? W Baldur's Gate 3 i jak? No i zacząłem grać w Hogwarts Legacy. A swoją drogą nie zapytałeś mnie ani o Hogwarts Legacy, ani nie zapytałeś mnie o...
Nie, no teraz będziemy rozmawiać o Hogwarts Legacy.
No okej, dobrze, no to słucham.
Nie, bo chodziło mi o to, że ten temat jest taki fascynujący, bo to jest taki clickbaitowy, no nie? Jak powiemy, że Baldur's Gate 3 i tu rozmawiamy o Baldur's Gate 3, to od razu ludzie będą chcieli słuchać.
No i się striggerują, wiesz.
Sami tam nic konkretnego nie powiedzieliśmy.
Baldur's Gate 3, wiesz, tam zawsze tak będzie.
Tak, ty.
I właśnie, tam będą zaraz... Damian, Baldur's Gate
no nie,
3 to nie jest gra z widokiem...
Chciał, żeby był,
Damian,
chciał,
Baldur's Gate 3 no. To nie jest gra z widokiem izometrycznym. To jest gra z widokiem taktycznym.
Nie, ale to nie o to chodzi, bo akurat Baldur's Gate może mieć widok pseudoizometryczny, a może mieć właśnie...
Albo
osoby.
Może mieć...
A powiedz mi tylko jedną rzecz, bo żeśmy no. Też tutaj jednak pozytywnych no emocji trochę było.
No ale to wszystko
czy
są pozytywne.
Poznałeś dziewczynę z harfą?
Nie, jeszcze nie.
Kurczę, powiem ci, że to jest taki moment. Zresztą muzyka w ogóle w Baldur's Gate 3
jest
fenomenalna.
No jest fajna, jest rzeczywiście... Jest,
jako posiadacz wersji Deluxe domyślam się, że w jakiś tam dostałeś kodzik na ściągnięcie tego w jakiejś tam formie albo MP3 albo czegoś.
Nie, nie wiem.
A jak nie, no to wejdź sobie na Spotify i powiem tak. Muzyka jest fenomenalna, bo w ogóle... Bo muzykę do Baldur's Gate robił oczywiście ten sam człowiek, który robił chyba muzykę też do Divinity Original Sin, która też jest fenomenalna. On się chyba nazywa Boris. Ja zaraz zobaczę Baldur's Gate.
Boris?
3.
Stan Boris.
Taki śmieszek jesteś. Composer. Co mam po ciemku piszę, bo nie mogę...
Jaskółka
nie mogę...
czy sokółka? Jak to tam było?
Nie mam podświetlanej kreatury. To jest w ogóle problem, że ja nie mam podświetlanej kreatury i jak ja muszę...
Nie masz czy wyłączyłeś, bo ciężko mi jest sobie
nie,
wyobrazić
nie mam, nie
laptopa
mam.
Czy komputer bez podświetlanej kreatury.
Borisław Slavov, przepraszam. Slavov. Borisław Slavov.
A, Slavov.
I fenomenalno. To jest, tam jest tyle dźwięków takich, wiesz, ta orkiestra symfoniczna w pewnych momentach, ale też... Wiesz, no ostatni raz chyba tak jak takie uczucia właśnie, jak słuchałem właśnie ścieżki dźwiękowej, to miałem jak pamiętasz, w Wiedźminie 3 była ta scena z tą Priscillą, która tam śpiewała chyba, nie?
Nie pamiętam.
W karczmie tą piosenkę. I później chyba nawet była taka wersja na odświeżonego Wiedźmina, że chyba sama śpiewała tę piosenkę.
Sama?
I tutaj, no to musisz zobaczyć, po Google zobaczyć. Ale jak zobaczysz właśnie tą dziewczynę z harfą i tam jej pomożesz z tą piosenką, no to cię czeka uczta. Uczta naprawdę
wizualna.
Taka, że... Nie właśnie. Szykuj się na to, że będziesz po prostu sobie zaczesywał włosy na rękach, po prostu, bo ci staną dęba. No, czy tam
no,
się...
No,
dęba
dobrze,
może na głowie
no.
stają, ale będzie się jeżył ci włos od tych
na głowie nie ma co
wiesz,
stawać, no, niestety.
Tak, no dokładnie. No, masz tak, zaczesujesz tak włosy jak w latach 70.
Nie, dlatego mówię, że dobrze powiedziałeś, że na rękach, no. Bo tak. Gdzie?
Ale nie, to wiesz co? Ja nawet nie wiem, czy ja nie wrócę do Baldur's Gate 3, skoro tak ci się ta gra podoba, żeby znowu przeżyć się pewne momenty, chociaż nigdy
no,
nie chciałem jeszcze rozgrać tę grę, bo doszedłem do wniosku, że ona mi tyle z życia zabrała, że
ale,
to historię skończę.
Ale ja tego, wiesz, Damian, ja tego nigdy nie rozumiem, jak ty tak mówisz. Naprawdę, ja tego nie rozumiem, bo...
Bo ty lepiej gospodarujesz jest... czasem. Ja nie gospodaruję tak
nie,
czasem
ale,
dobrze.
Nie, co ty, nie. Ale chodzi mi o to, że jeżeli gra... Ja żyję chwilą. Jeżeli gra jest faktycznie dobra, dostarcza mi przyjemności, to dlaczego miałbym pozbawiać się tej przyjemności, wiesz? Dlaczego miałbym nie chcieć grać, wiesz... Wiesz, ja na przykład myślałem o tym, żeby porzucić Hogwarts Legacy, jak tylko kupiłem Baldur's Gate 3. Ale potem pomyślałem, że jednak ten Hogwarts Legacy jest naprawdę fajną grą i dostarcza mi sporo frajdy i skończę ją. Zwłaszcza, że wiesz, nie znam Harry'ego Pottera i nigdy nie byłem fanem. I pomyślałem, że wiesz, że
przejdę chyba w tej grze też go nie poznałeś. To dobrze, to
nie, no tak, ale świat poznałem. Nie, ale świat poznałem, stary.
No.
Świat no, J.K. Rowling. Bez dających friendly.
Antyświat to jest bardziej, no. Ale to zróbmy tak.
Dlaczego mówisz antyświat, wiesz? Żeby ci...
No bo J.K. Rowling została niemal wygumkowana.
No wygumkowana, ale wiesz, to jest ciekawe właśnie, że została wygumkowana, a ta gra, ten Hogwarts Legacy, momentami, słuchaj, to tam spotykasz tak, tu jest wykładowca jakiś tam z Mozambiku, tu jest ktoś tam jeszcze, tu jest jakaś starsza pani, która mówi, że razem z żoną prowadzi jakieś badania, że jakby, wiesz, ta gra jest taka totalnie inkluzywna. To ta
no bo
diversity jest tam odmieniane przez... Słuchaj, ale diversity jest odmieniane przez wszystkie możliwe strony, nie? Przypadki. Więc,
no i fajnie.
No, ja wiem, ale że ty to musisz powtarzać te wszystkie hasła, że no i fajnie i tak dalej, jak w tej reklamie, wiesz, z tym trenerem w McDonaldzie.
I komu to przeszkadzało?
No i fajnie, i komu to przeszkadzało? No nikomu, no stary. A potem nagle się obudziliśmy...
No, ale to
i komu to przeszkadzało?
Baldur's Gate 3. Wrócimy do tego. Ja nawet zainstaluję jeszcze raz.
Można
nawet zainstalować na
Steam Decku.
Tak, i wtedy będę mówił, kurde, jak to się stało. Tylko, że ja mam wersję na GOG-u, więc będę musiał, nie będę miał tej takiej super zoptymalizowanej wersji, pewnie jak na Steamie, bo ja muszę to przez tego Heroika instalować, więc to jest zawsze jakiś dramat, ale to już jest inna
historia. Słuchaj, to
historia.
Kup na Steamie, to jest tylko 250 zł, stary.
No tak, no dla warszawiaka to jest nic.
No, wiesz co, wypraszam sobie, dla
słoika.
Człowieka, który żyje w lepszym świecie, co to jest, stary?
No tak, tak, to w sumie masz rację. Zdecydowałem, że nie, to nic dla mnie nie jest to 250 zł. Ale nie, to wspomniałeś o innej grze, też wielkim hicie, który wzbudzał pewne kontrowersje w dniu premiery, no ale to Ja myślę, że tutaj nie musimy specjalnie rozmawiać o tym, co się działo z J.K. Rowling i jakie były perypetie z nią związane.
Zwłaszcza, że ja tego kompletnie... Ja słyszałem to piąte przez dziesiąte od ciebie.
Te ci wszystko powiemy na prywatnie. Po programie. Dokładnie. I polecę ci nawet lekturę, co poczytać, nie? Żebyś się na przykład nie był bardziej postępowy. Dobrze. Ale zagrałeś tego Hogwarts Legacy i dla mnie to było takie, wiesz, królik z kapelusza. Bo ja nie sądziłem, że w ogóle w jakimkolwiek radarze, jakimkolwiek celowniku no,
ja
ta
tym
gra
bardziej.
Była.
Posłuchaj, ja tym...
I co się stało, że chciałeś zostać czarodziejem?
Słuchaj, szczerze powiem, nic się nie stało, stary. Ja po prostu sięgnąłem po tą grę z czystej ciekawości. Pamiętałem, że chyba w zeszłym roku, nie? Bo ona chyba wyszła w 2023, na początku jakoś. Ta gra była, wiesz, wielkim hitem. Miała piękną grafikę. Ja pamiętam te wszystkie trailery, wiesz, czy materiały przed premierą, które pokazywały, że jest to prześliczna gra i tak dalej. I wiesz co, ja tak po tych Guardiansach, których o ironio przeszedłem w ramach PlayStation Plusa, czyli de facto, powiedzmy, tak jakbym zagrał na Game Passie, co mi się rzadko zdarza, żeby, wiesz, zagrać w grę na takim abonamencie, a jednocześnie ją skończyć. No ale rzeczywiście Guardians of the Galaxy, wiem, że nie pytałeś o Guardiansów, ale świetna gra. Natomiast wracając do, wiesz, do Harry'ego, to tak sobie pomyślałem, że kurczę, że sprawdzę, a była niesamowita promocja, bo chyba 100 zapłaciłem, stary, za tego Harry'ego w cyfrze. Więc w sumie niewielkie pieniądze, tak, tam jakieś, nie wiem, 110 czy coś takiego.
Żeby za darmo.
No może nie jak za darmo, ale wiesz, no to jest duża gra na długie godziny, ładnie wyglądająca i sobie pomyślałem, no dobra, no to jakby spróbuję, nie? Spróbuję zagrać i zobaczę, z czym to się je i tak jak właśnie rozmawialiśmy, idealny moment na skończenie Baldursa, wcześniej jeszcze nie myślałem o tym Baldursie, jeszcze nie było promocji na Baldursa, idealny moment, żeby skończyć tego Harry'ego. No i słuchaj, i bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Świetny świat, naprawdę stary, w ogóle... Ta gra jest taka trochę rodzinna, bym powiedział. Wiesz, no bo jesteś tam w szkole, tutaj dostajesz te assignmenty od tych swoich nauczycieli, tu musisz robić jakieś zadania, potem przychodzisz, tam oglądasz jakąś animację jakby z tej lekcji i tak dalej. Ale wiesz, ale to jest jakby z jednej strony to jest, wiesz, taka nie wiem, Assassin's Creed czy Ubi Game, gdzie po prostu zbierasz, latasz za znacznikami, masz misję, wiesz, biegasz w tej weftę. Ale z drugiej strony, ze względu właśnie na ten setting, taki uczniowski, właśnie tak jak byłbyś w szkole, jakby całość, wiesz, jakby troszeczkę inaczej odbierasz. Nie umiem tego, stary, nie umiem tego opisać, nie? Jakby nie umiem tego jakoś tam wyrazić, wiesz, słowami, natomiast chodzi mi o to, że jakby nie masz wrażenia, że grasz w grę taką, jak wiesz, jak kolejny, nie wiem, nie Assassin's Creed, tylko to drugie, stary, to co ty zawsze tam kupujesz na premierę. O tym strzelaniu z pierwszej osoby, no. Far Cry. Czyli wiesz, że jakby masz Far Cry'a, nie, tu masz misję, tutaj rozbrajasz poszczególne outposty i tak dalej, nie? No to tutaj oczywiście ten zamek, wiesz, pięknie odtworzony, kryjący mnóstwo tajemnic. Na przykład, stary, już miałem takie zaklęcie do skradania, nie? Że rzucasz zaklęcie i się jakby chowa twoja postać, nie? Ale zanim połączyłem kropki, to trochę czasu minęło, stary, bo na przykład chodziłem sobie po tym zamku i nagle patrzyłem, że jest skrzynia, która ma oko. I ona się na mnie patrzy, nie? Jakby ja nie mogę jej otworzyć w ogóle. I któregoś, pamiętam to jak dziś, któregoś wieczora wpadłem na genialny pomysł, że się ukryję przed tą skrzynią i podejdę w ukryciu i ją otworzę. I to zadziałało, stary. Ale to jest fajne, bo gra cię tego, ale wiesz, gra cię tego nie uczy, nie? Jakby gra ci nie daje, nie masz jakiejś takiej podpowiedzi, że tu teraz się skrada i teraz możesz otwierać te wszystkie skrzynie, których dotychczas nie mogłeś odkrywać, nie? Tylko jakby sam na to musisz wpaść. I ja wiem, że to jest banalne, może i super logiczne dla każdego, ale wiesz, dla kogoś wychowanego.
Ale tobie dało mnóstwo satysfakcji.
No mnóstwo satysfakcji, stary, bo ja mam takie poczucie, że sam na to wpadłem, nie?
Tak.
Do tego gra jest, wiesz, gra bardzo ładnie wygląda. Ma bardzo, stary, tylko wydaje mi się, że to jest takie mało Harry Potterowe, no. Bo ty nawalasz tą różdżką jak normalnie, jak w Call of Duty, stary, momentami.
No,
to widziałeś.
Znaczy powiem ci tak, że niestety w tym świecie nie ma takiej konsekwencji, że ta magia ma wagę, wiesz? Że na początku to się wydaje, że faktycznie jak coś jest magicznego, jakieś zaklęcie, to jest to jest coś wyjątkowego, nie? I tak to jest budowane, tak, mam takie wrażenie, że nawet jakbyś zaczął oglądać filmy, że pewne rzeczy okej, okay, pewne jakieś takie proste zaklęcia, no nie, to jest taka prosta sprawa, nie musisz to wymówić odpowiednio z akcentem, machnąć tą różdżką i tak dalej, ale później to jest tak, że faktycznie to są Gwiezdne Wojny, że oni tam strzelają tymi jak z lasera,
znaczy,
i tyle.
Ja tak naprawdę, wiesz, w stosunku do tej gry mam dwa takie, powiedzmy, mniej pozytywne komentarze, nie? Takie dwa spostrzeżenia, które troszeczkę mnie, jakby mi się średnio podobają, nie? Czyli jakby pierwsza rzecz to jest taka, że faktycznie za każdym razem, jak się uczysz nowego zaklęcia i tam spełnisz oczywiście jakieś tam wymagania i tak dalej, i potem wracasz do tego profesora i w nagrodę poznajesz nowe zaklęcie, to nazwijmy to ta mini gra. To jest w ogóle na wyrost, stary, ale to nie jest mini gra, ale powiedzmy ta aktywność, którą musisz wykonać, czyli tak jak mówisz właśnie, wypowiedzieć tę inkantację i tak dalej, to mechanicznie w grze to jest zrobione na zasadzie, że jakby jest szlaczek i ty musisz po prostu przez ten szlaczek tą gałką analogową przejść i w odpowiednich momentach nacisnąć odpowiednie klawisze. Stary, mega nieangażujące, beznadziejne, stary. Jak robisz to piąty czy szósty raz, to masz takie wrażenie, kto to wymyślił, stary, po co to wymyślił? To ani to nie wykorzystuje, wiesz, na PlayStation aspektu ruchowego kontrolera, ani to nie wykorzystuje żadnej jakiejś, nie wymaga żadnej sprawności. Jakby czysto mechaniczne po prostu przejechanie gałką analogową po jakimś tam szlaczku, nie stanowiące ani żadnego wyzwania, nie stanowiące ani żadnej trudności. No po prostu, nie wiem, no bez sensu, moim zdaniem. Równie dobrze mogłoby tego nie być.
No tak.
A druga rzecz, stary, to jest taka, że bo oczywiście masz mnóstwo misji pobocznych i ja zrobiłem, myślę, większość, nie chcę powiedzieć tam 90-80, ale myślę, że tak, nie wiem, 70-80% tych
będzie
misji pobocznych.
Będzie platynka, tak?
Nie będzie platynki, stary, co ty, nie. Jakby nie, nawet nie próbuję, nie? Natomiast zrobiłem rzeczywiście tam większość tych misji pobocznych i natomiast misje głównego wątku, słuchaj, one są w którymś momencie gry masz takie wrażenie, że one wszystkie są do siebie podobne, stary, że one jakby schemat jest zawsze ten sam. Idziesz do jakiegoś punktu, włazisz do lochów, rozwalasz po kolei wszystkich przeciwników, zabijasz bossa na końcu, czy tam mini bossa, wychodzisz, dostajesz nagrodę. I tak w koło Macieju. I to, stary, takie średnie, nie? Jakby w sensie, że oczywiście na początku jest fajne, bo mówię, no strzelanie z tej różdżki, te uniki i tak dalej, to wszystko jest bardzo, wiesz...
No tak, takie Dark Souls dla młodzieży.
Nie, no to nie jest Dark Souls, stary, ale wiesz, ale to jest takie naprawdę satysfakcjonujące. Naprawdę dostarcza ta walka dużo przyjemności. Ona jest dobrze zrobiona, stary, w tej grze. Naprawdę, to się przyjemnie gra w tą grę.
Tak filmowo wygląda.
I spektakularnie, ale wiesz, tak spektakularnie. No ja nie oglądałem filmów, ale jest to takie spektakularne.
Znaczy, w sensie filmowo właśnie bardziej to słowo pasuje, które powiedziałeś, spektakularnie.
No spektakularnie, no, że to jest takie rzeczywiście, wiesz, fajnie zrobione. Ja tak sobie myślę, wiesz, nie oglądałem filmów, nie czytałem książek, więc nie wiem, na ile to jest zgodne z tym światem, z tą filozofią Harry'ego Pottera i tak dalej, ale rzeczywiście dostarcza to mnóstwo przyjemności i to jest takie, to było dla mnie zaskoczenie, nie? Bo ja myślałem, że to raczej będzie
taka gra. Chyba się tam 100 lat przed wydarzeniami z Harry'ego Pottera dzieje, więc tam, a poza tym ten
no dobra,
świat jest znany
to
z tego,
magia.
Że on jest tak, no, ale on jest znany, wiesz, z tego, że ona po prostu tam rzuciła wszystko do tego worka. Wiesz, co ci...
Wiesz,
wampiry,
ale teraz...
magia, fantazja.
No, tu nie było, wiesz, tu nie było wampirów, ale wiesz, ale jakby patrząc jeszcze na pozytywy. Stary, ten świat, wiesz, taki XIX-wieczna Anglia z czasów, nie wiem, Karola Dickensa, stary. No to jest, super to wygląda, wiesz, i wizualnie, wiesz, i takie... No naprawdę to jest taki świat, w który chcesz wejść, nie? Który jest fajnie zrobiony, fajnie odtworzony, pięknie wygląda. Graficznie ta gra naprawdę jest... znakomita, nie? Tam jest mnóstwo tak. Tych różnych trybów, animacje, to wszystko. Wszystko gra. Wiesz, to jest pod takim względem produkcyjnym, myślę, że to jest nawet półka wyżej, stary, niż Guardiansi, nie? No bo Guardiansi, największy zarzut dla mnie do Guardiansów to jest taki, że momentami jakby wszystko jest super, ale czasami masz takie wrażenie, zwłaszcza jak robisz te finishery, wiesz, w tych walkach, że one nie, jakby nie wynikają w taki naturalny sposób z animacji czy z ruchów postaci, tylko nagle masz wrażenie, że twoja postać, nie wiem, robi rozkrok i nagle automatycznie przechodzi do kompletnie innej pozy, bo się tam coś zmieniło i to tak sztucznie wygląda, nie? Jakby nie ma tej, nie ma takiej, nie wiem, płynności, wiesz, w tych przejściach, mhm. nie?
Tak.
No ale Harry Potter, słuchaj, kurczę, no dla kogoś, kto kompletnie nie zna tego świata, kompletnie ominęła mnie cała ta, wiesz, tak jak mówisz, że dzisiaj J.K. Rowling jest, że tak powiem, potępiana. Ja pamiętam, że ona wcześniej była potępiana przez prawicę, tak, nie? Czy tych takich, powiedzmy...
książki. Teraz tak, już palą wszyscy książki. Tak. Mogą się
a dzisiaj wszyscy już ją palą, nie? I ci.
Chociaż ona, wiesz co, ona na to tak patrzy trochę inaczej z perspektywy jednak, że cały czas jej się wydaje, że walczy o słuszną sprawę, ale ona się nie musi martwić o pieniądze. Ona jest miliarderką.
No na pewno.
Nadal pisze bardzo pod pseudonimem. Oczywiście wszyscy wiedzą... pod jakim, nie? Robert Gilbright chyba tak się nazywa.
Ja to nie wiem nawet.
Serię kryminałów Cormorana Strike'a, która jest mega popularna, tam jakieś seriale telewizyjne też są, więc wiesz, ona już jest na takim etapie, że ona jest nie do skancelowania. Wiesz, po prostu... I to było tak, że ten Hogwarts Legacy spotkał się z bardzo dużym bojkotem, tam próbowali z różnych stron uderzać, nie? Tam, wiesz...
No ale to chyba się właśnie kompletnie... Ale to się chyba kompletnie nie udało, bo ta gra generalnie nie udało się bardzo dobrze sprzedała, nie?
Ta gra... Być może na tej negatywnej fali popłynęła na takiej zasadzie, że to po prostu, wiesz, ludzie się dowiedzieli o niej, bo ona zaczęła być po prostu wrzucana w różnych miejscach, no niejako tam, o, zobacz, co tutaj jest, bla, bla, kanclucie. A ludzie jednak są nadal fanami Harry'ego Pottera, oddzielają dzieło od twórcy mhm. i na tym się koncentrują. I to w ogóle, wiesz, ja, jak pierwszy raz w ogóle usłyszałem o Hogwarts, to mnie też to nie interesowało. Ja w ogóle byłem przekonany, że to jest jakaś gra online, że tam jest jakiś multiplayer,
no właśnie,
że tam
z innymi
ludźmi. Mhm. A to jest single player, dodatkowo chyba nie trzeba nawet być online, żeby w to grać.
No pełnoprawny, więc... to jest taki pełnoprawny, słuchaj, single player z otwartym światem, z, no tak. Wiesz, z mnóstwem questów pobocznych, z mnóstwem aktywności, ze znacznikami na mapie, z minigierkami. Wiesz, no nie ma Quidditcha tak naprawdę, nie? To tam jest jakiś zarzut.
No ale to jest najgłupszy sport na świecie, taki wymyślony. No, tak. Ja po prostu, wiesz, na mnie wiesz, kwestia tego, że masz po prostu ciekawy sport, którym zdobywasz punkty, nie? Wiesz, ci wszyscy tam grają, wiesz, w jakiś tam sport, ale jest dwóch takich łapaczy, który ma złapać tą piłeczkę i to właściwie kończy zabawę niezależnie od tego drugiego wyniku. Oczywiście ja tutaj mogę mówić jako osoba totalnie laicka pod tym względem, znaczy nie, jak to się mówi? Laik. Bo wiem, że pewnie w jakiejś tam formie, w jakichś grach ten Quidditch był i być może te zasady były bardziej rozbudowane i wyjaśnione, ale dla mnie no, ten Quidditch to było takie, tak jak wszystko wiesz, w Harry Potterze, wymyślone coś na serwetce spisane, a później zmienione to w historię i wiesz, i J.K. Rowling jak pisała Harry'ego Pottera, to też ewoluowała jako pisarka i też pisała coraz więcej. Wiesz, pierwsza książeczka to jest taka, że ją przeczytasz, to ty, Juliuszu, tam w jeden wieczór, nie? Ale ja powiedzmy, że ja bym ją przeczytał w kilka wieczorów, nie?
Do czego?
Wiesz, no. A już kolejne to są takie tomiszcza. Można w ogóle te książki właśnie, te najnowsze, te kryminały, o których wspomniałaś, to są tak grube księgi, że no już nie chcę tutaj rzucać, bo może bym oskarżył jakąś tam wytwórnię audioksiążek w Polsce, ale podzielono te książki na dwa słuchowiska, żeby po prostu je dwa razy sprzedać, nie? Że po prostu jako, że jedną książkę na dwie części, bo...
Czy wiesz, ja pamiętam, tak jak Harry Potter w ogóle się ukazał na początku, jaki to był wielki boom, wiesz, na tą twórczość, tylko mnie to ominęło zupełnie, nie? Jakoś tam...
Wiesz co, no bo nasi koledzy, bo to były lata końcówka lat 90., początek lat 2000. Kiedy pierwsi ludzie zaczęli odkrywać Harry'ego Pottera. Bo później już była taka fala, że z każdą kolejną książką to mówiło się o tej premierze na zasadzie jakiegoś takiego mega wydarzenia, że ludzie stoją pod księgarniami, że już zaczynają czytać w księgarniach te książki, po prostu jeszcze ta książka dobrze z tej prasy nie wyszła, już oni już muszą ją mieć i czytają. No i to był fenomen, no wiesz, no Harry Potter jest chyba w tym momencie chyba najlepiej sprzedającą się książką, lepiej chyba się sprzedaje tylko Biblia, według tam sprzedanych egzemplarzy.
No, ciekawe.
A zaraz za chyba Harry Potterem jest Kod Leonardo da Vinci, ale mogę się mylić, mogę to zmyśleć, ale to mniej więcej są takie rzędy wielkości liczby sprzedanych sztuk, nie? No ale to, wiesz co, pamięci, że twoje pozytywne tej opinii o Hogwarts Legacy, no spowodowały, że zacząłem się teraz rozglądać i jak gdzieś się pojawi jakaś taka wersja, bo teraz patrzę i niestety jest w pełnej cenie w sklepie, więc...
Nie no, w pudełku jest w Polsce też obniżona cena, może znaleźć. Ostatnio widziałem na łowce.
Nie, no jak będzie gdzieś za 50 zł, to kupuję.
Nie no, za 50 nie, ale za 100 tam, nie wiem, 120 zł jest wersja, no. No. Polska.
No bo ona w ogóle też wyszła na wszystko. No, wyszła też na
nawet
jakieś
na
tam
Switcha,
wersje ograniczone.
Aczkolwiek na Switcha chyba nie masz do końca otwartego światu, tylko tak naprawdę masz tam, wiesz, te loadingi, nie? Nawet masz loadingi chyba po wejściu, jak wchodzisz do tych sklepów wszystkich, nie?
Znaczy, tak powiem ci, że to jeszcze mnie zaskoczyło, bo wiesz, tak jak powiedziałeś, Wiedźmin 3 zrobili na Switcha, Hogwarts Legacy. Zaskoczy mnie, jak Jedi Survivor się pojawi na Switchu. To już będzie po prostu...
Ja nie zdziwiłbym się wcale.
Nie?
Bez tekstur.
Mhm. Juliuszu, a grałeś coś jeszcze, czy chcesz przejść do popkulturki, z którą się tak dobrze rozmawia?
Ale z popkulturki, stary, ja... Znaczy nie, no ja grałem
no ja
tylko
ci powiem,
gry.
Z popkulturki.
A, no skończyłem... Słuchaj, bo rozmawialiśmy ostatnio o No One Wants to Die. Nobody Wants to Die.
Tak.
No i ja skończyłem tą grę. I...
Tak.
I ja uważam, stary, że bo ty oczywiście tam zachwycałeś się tą grą, natomiast ja jestem daleki jednak od zachwytów. Jak już teraz ta moja opinia się taka, wiesz, ustabilizowała, to jasne, ta gra wygląda świetnie, ma bardzo dobrą grafikę. Znaczy ja w ogóle uważam, że to nie jest żaden walking sim, tylko to jest po prostu zwykła przygodówka. Albo niezwykła przygodówka.
Znaczy,
ale
to
nie jest żaden walking sim. To jest po prostu przygodówka z bardzo fajnymi zresztą mechanikami, zaczerpniętymi z Braindance'a cyberpunkowego. Natomiast szczerze powiedziawszy, to jest taka gra, no okej, fajnie skończyłem i nie wiem, 6 na 10, stary, no i co dalej? No jakby, wiesz, jakby ani ta gra nie prowokuje do żadnych ciekawych pytań, ani nie ma, ta fabuła też nie jest jakaś szczególnie nie wiadomo jaka. Nie do końca mam ochotę grać w nią po raz kolejny. I tak jakbym porównał, wiesz, oczywiście to są dwie zupełnie inne gry, ale wiesz, no taka Indika na przykład, nie? No to jest gra no dużo bardziej pojemna znaczeniowo, nie? I dużo ciekawsza znaczeniowo, nie? Fabularnie niż Nobody Wants to Die. No to jest to jakby wydaje mi się, że to jest taki case, okej, gra wyszła na Unreal Engine 5 i w jakimś sensie jest kolejnym tytułem, który pokazuje
moc
tego silnika i co można z niego wycisnąć, nie, tak naprawdę. I tyle. To takie, takie moje addendum.
Bardzo się cieszę, że to tak aż normalnie, wiesz. Muszę przyznać, że podoba mi się, że tak krótko. Przez to, że tak krótko ten fragment o tej grze był, to nie będę zapraszał nawet... i nic nie będę dodawał. Nie będę w takim razie dementi, że nie będę mówił, że się mylisz, że coś ten... Tak? Przyjmuję
znaczy, wiesz,
to
dowiadomość. Ja się zawsze
mylę. No bo już zapeszyłem. Ale to zróbmy taki króciutki popkulturalny kącik.
Dobrze.
Króciutki. Obejrzałem dzisiaj Wabank, bo mnie...
mieliśmy nie obejrzałem w końcu, no ale mieliśmy, w końcu się nie...
Aha. No to możemy obejrzeć jeszcze raz następnym razem.
No to dobrze, to ja się odniosę w następnym odcinku.
Tak.
Ale nie wiem, czy mi się chce oglądać Wabank po raz kolejny.
Że ten
no.
film faktycznie nic się nie zestarzał.
No to jest genialny film.
On na tym serwisie, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, 35 ml.
Ale on jest też na Kanal Plus, stary. Jak ktoś ma aplikację Kanal Plus, to tam jest mnóstwo filmów.
Też jest chyba... w HD, tak?
Też jest wszystko, stary, na Kanal Plusie, no. Tak, no. Tak.
Chociaż tam jest jedna rzecz, która mi trochę przeszkadza. To jest to, że ten film, jak był kręcony, to niektóre rzeczy są tak jakby, nie że prześwietlone, tylko takie smużenie ekranu jest od światła, nie wiem jak to powiedzieć. To jakoś tak dziwnie wygląda, aczkolwiek po prostu ta fabuła, ona nie jest skomplikowana, to jest film zemsty, no nie? Mhm. Kasiarz się po prostu mści na bankierze, który go wykołował w pewnym tym, ale jaki tam jest fantastyczny motyw właśnie w tej końcówce z tym gonieniem po alibi, z tym po prostu robieniem wariata z tego gościa. No to jest niesamowite. Ja to obejrzałem dzisiaj i mówię, no nie, to jest po pierwsze to jest po mistrzowsku zagrane i nie tak przez tych, wiesz, najlepszych aktorów takich, których znamy. Chociaż tam pojawia się kilku, których później my znamy, bo jest ten, ale ta babka, która... do której przychodzi, no nie, ten... Oj, zapomniałem się ten bankier. Widzisz, że mam... nie zapomniałem nazwiska. Mam, widzisz, dziury w mózgu. Ale wiesz, o kogo chodzi. Że on poszedł, że przecież tutaj mieszkał taki i taki z psem, no nie? I jak ta babka to zagrała? jak go tam zrugała, że on tu przyszedł. No po prostu fenomen. To jest coś, czego, nie wiem, to jest taka polska szkoła aktorska, która wydaje mi się, że została wypłukana przez wszystkich tych naturszczyków, przez wszystkie te telenowele, opery mydlane polskie, wiesz, te Emmy jak miłość i tak dalej, gdzie wiesz, no przez to, że tam jest masówka, tam nie ma... Tam nie ma nic. No to jak Machulski, wiesz, zagra. Machulski tak spokojnie, wiesz, wyważony i tam... On tam nic nie musiał robić, nie? To jest niesamowite. Tam inni tam bardziej ekspresyjnie grali. Wiesz, sam Pyrkosz czy coś. No, ale jak będziemy rozmawiać o Wabangu, to możemy zrobić tak, że obejrzymy jedynkę i dwójkę.
Ja muszę odświeżyć, wiesz? Ja bym sobie... No to możemy tak się umówić.
No, zrobić, że obejrzymy i od razu sobie też to... wtedy będzie porównanie, nie? Jak sequel ma się do absolutnie wybitego
filmu? Bo ja dwójkę pamiętam, że tak jak ostatnio mówiłem, no ja się odbiłem niestety od dwójki, wiesz, coś tam było takiego, nie wiem, już nie pamiętam w tej chwili co, ale jakoś pamiętam, że miałem takie wrażenie, kurczę, no nie dam rady tego oglądać, nie, więc...
No. A ja, jeśli chodzi o takich poleceń, to obejrzałem, nie wiem, jaki jest polski tytuł, muszę sobie sprawdzić, The Fall Guy, nie wiem, czy kojarzysz.
Tytuł kojarzę, ale nie widziałem.
To jest film z Ryanem Goslingiem. No i też Emily Blunt, nie? Ale generalnie to on jest kaskaderem, który ma, no właśnie, w związku z młodą dziewczyną, właśnie z tą Emily Blunt, ale motyw jest taki, że on po prostu ma wypadek na planie. I on po tym wypadku, no nie jest trochę taki bardziej zgorzkniały i tak dalej, ale w końcu po latach, wiesz, wraca do tego bycia kaskaderem, nie? No i tam jest cała taka intryga, jak wiesz, ja bym powiedział, że prawie z filmu Guy Ritchiego, nie? I co było największym moim zaskoczeniem, nie? Że jak widziałem plakat The Fall Guy, jak pamiętam jakieś pierwsze zapowiedzi bez oglądania zwiastunów, nie? To myślałem, że to będzie jakaś taka głupia, slapstickowa komedyjka, wiesz, Ryan Gosling tak świeżo po tej roli Kena, wiesz, w Barbie, no to będzie też grał jakiegoś takiego, być może, no nie, że przygłupa czy coś takiego, ale no po prostu osobę może niespecjalnie błyszczącą inteligencją. A tutaj się okazało, że wiesz, ta jego postać to jest normalny, wiesz, taki naprawdę spoko gość, nie? Wiesz, co chodzi, że to, że jest kaskaderem, to nie znaczy, że mu tam po prostu jakieś tam piątej klepki coś mu się tam odbiło, no nie? I jest takim, wiesz, o, to ja wejdę teraz do armaty, możecie mnie wystrzelić. I ta intryga, która tam jest, nie, nic nie będę ci zdradzał, bo jak sobie obejrzysz, to na pewno ci się spodoba. To w jaki sposób wiesz, te efekty, no nie, to kino akcji nie jest przedstawione, no sprawiło, że wiesz, zacząłem oglądać ten film jako, tak powiedziałem, myślałem, że to będzie jakaś slapstickowa komedia, a skończyło się tym, że wiesz, fantastyczny, naprawdę bardzo dobry film akcji z fajnymi małymi rolami, no nie chcę tutaj też zadać kogo, ale no jest kapitalny taki motyw przewodni, no to tutaj trochę zdradzę, że jak on wraca na plan, żeby znowu być kaskaderem, po latach, wiesz, po wypadku, tam półtora roku, wiesz, tam spędzi właściwie wiesz, mając takie jakieś małe roboty, no i tam chyba parkował był samochody, nie, tam przed restauracją czy hotelem, więc nic związanego z tym swoim oryginalnym zawodem i on po tych półtora roku znowu wraca na plan i okazuje się, że ta jego dziewczyna, z którą zostawił właśnie po wypadku, nie? Albo coś się wydarzyło po tym wypadku, nie? Ona pracowała przy tym pierwszym filmie, teraz już jest reżyserem jakiejś takiej epickiej historii science fiction, gdzie cowboy ma romans z kosmitką, po prostu taki głupoty.
A tam nie gra ten Ryan Reynolds?
Ryan Gosling.
A. Też myślałem, że Ryan Reynolds, nie?
Nie. Tam gra w takiej mniejszej roli Aaron Taylor Johnson. On gra takiego, wiesz, właśnie tego gwiazdora, którego Ryan Gosling jest dublerem, nie? Kaskaderem. I to jest świetnie. A tam jest taka scena, gdzie on akcentem Matthew McConaughey wygłasza płomienną przemowę, którą byś mógł porównać tylko do przemowy z Dnia Niepodległości tamtego prezydenta, jak on mobilizuje tych wszystkich pilotów do tego, żeby w tej ostatniej potyczce wzięli udział i dali z siebie wszystko, nie? Bo, wiesz, walczą za Amerykę, za cały świat, tam Dzień Niepodległości. I wiesz, naprawdę kapitalny film, mnóstwo gagów, kino akcji pierwszej próby, naprawdę świetne efekty i, wiesz, niby polecasz. Mały film, ale polecam. Nie? W sensie mały film na zasadzie taki, że nikt pewnie się nie spodziewa, że to będzie jakiś film, albo ja się nie spodziewałem, nie? I mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Nie? To taka mała moja polecajka. I następne polecajki to zostawię na następny odcinek, bo mam jeszcze parę rzeczy, ale myślę, że dzisiaj to idziemy na rekord, drogi Juliuszu.
Jak więc na rekord? Nie, co ty, 2 godziny 46 minut. Ostatnio chyba 3 mieliśmy.
Tak, także nie chcę cię przetrzymywać, ale jak ty masz coś do polecenia, coś fajnego widziałeś, to chętnie posłucham.
Kompletnie nic. Zaczęliśmy oglądać Szoguna, ale już nie wróciliśmy, więc z braku czasu niestety. I...
Zbyt realistyczne, to tło historyczne.
Nie, chcemy wrócić, ale ja sam nie chcę oglądać, a chcemy obejrzeć razem, ale niestety nie było okazji. Także wiesz, no ja się koncentruję teraz na malowaniu modeli. Niestety. Przykro.
Ja zacząłem oglądać, ale to też, wiesz, to jest też znak czasu, nie? Jak człowiek pewne rzeczy potrafi obejrzeć na raz, a czasami jest tak, że nawet taki jeden film musisz rozdzielić na połóweczki, no nie? To jest na Prime pojawił się film, nie, właśnie chyba, nie Gajary. Gajary czego? Zaraz ci powiem dokładnie, bo tutaj już będę miał w tym Ministerstwo Niebezpiecznych Drani. Też fajny takie kino akcji.
A to
komedia.
Serial czy film pojedynczy?
Nie, film. Tak, Gaja Ritchiego. Dobrze myślałem właśnie, że coś nie, dlaczego mi się wydawało, że jednak nie Gaja Ritchiego. Bardzo taka fajna, osadzona w czasach II wojny światowej komedia akcji. Tam między innymi gra Henry Cavill, czyli wiesz, Wiedźmin, Superman, Alan Richardson. Ten, co grał Richera, Jacka Richera w tym serialu. No i też generalnie, wiesz, taki motyw, taki jak z Parszywej Dwunastki, nie? Że masz po prostu gości, którzy mają zrobić jakąś misję. Oczywiście rząd brytyjski się w ogóle do niej nie przyznaje, daje im pełną wolną rękę, a jak to zrobią, to już jest ich sprawa, a że metody mogą być nie do końca czyste, to jest nieważne. I powiem ci, że fajnie się to ogląda. Oczywiście jest trochę przesadzone, jak sobie pomyślisz, nie, jak wyglądała, nie wiem, Złoto za Zuchwałych, nie, Dzieła Noworony, wiesz, takie filmy klasyczne, nie, wojenne, gdzie miałeś taki mały oddział, miałeś tych bohaterów, właśnie tą Parszywą Dwunastkę, no to tamte się jawią niemal jako dokumenty, nie, bo tutaj to już masz absurdy, przy których nawet Inglourious Basterds bledną, nie, więc ale ogląda się ciekawie, ja obejrzałem do połowy i mam nadzieję, że
czy druga
może już
połowa
dzisiaj
będzie
nie, ale
dobra.
Drugą tak, obejrzę i będzie fajne. No tam, to jest takie typowe, fajne kino akcji z tym, jak to się fajnie okładało tych nazioli i tak dalej. Chociaż są te pewne takie rzeczy, po prostu jak cena w pociągu i to, że też jest kwestia tego, jak dzisiaj się postrzega pewne rzeczy, no nie wpływa jak nienaturalnie pewne sceny są zagrane w aspekcie historycznym. Czyli pewne osoby w danej sytuacji no nie byłyby tak potraktowane, albo by były potraktowane w pewien sposób, gdyby się znalazły w takiej sytuacji. Nie chcę za bardzo zdradzać, bo to jest taki wątek, nie, tam w pociągu. I to, że wiesz, można to oglądać bezrefleksyjnie, to jest tak, jakbyś w pamięci, no nie, pewne rzeczy związane z historią wymazywał, nie, jakby... No ale to jest też kwestia tego, że po prostu żyjemy w świecie, w którym pewne rzeczy się jakby wygąkowuje, wiesz, i tyle, nie? Ale to musiałbym wchodzić w jakieś szczegóły, żeby nie brzmieć, jakbym po prostu się tutaj miał zapętlić, ale generalnie jako taką czystą komedię akcji w starym, klasycznym stylu właśnie takiej Parszywej Dwunastki, chociaż tutaj ich aż tylu nie ma, naprawdę polecam. Ministerstwo Niebezpiecznych Drani, nie? Zresztą pewnie bardzo popularny.
Może odpalę tego Prima, kurczę, zobaczę, no.
No to jest to gruszowe sprawy. To jest, wiesz, to jest 50 zł na rok, pewnie jakieś tam...
Co do zasady, to się zgadzam. Ale wiesz...
No.
Diabeł
to co, drogi Juszu. To kończymy. Bardzo
to kończymy,
sympatycznie
kończymy,
się rozmawiało.
No jak zawsze.
No. Mam nadzieję. Bardzo ci dziękuję za twój
insight. Czekamy na komentarze.
Tak, pamiętajcie, że by się zachowywać w komentarzach, że krytyczne uwagi jak zwykle, konstruktywna krytyka...
Nie, konstruktywna krytyka jak najbardziej. Znaczy, Wiesz,
ale nie, to jest też, ale, bez osobistych wycieczek.
Ale to jest też ciekawe, wiesz, bo konstruktywna krytyka, no jakby to są nasze opinie. Dlaczego ktoś miałby mnie krytykować za to, że mam taką, a nie inną opinię?
Nie,
no wiesz, no,
to, to tak. Ale jak, nie, chodzi mi o to, że ja bardzo nie, często ale tak mówię ogólnie, mówię z głowy, nie, że... i się mylę. I na przykład jeśli ktoś mnie sprostuje albo skrytykuje, że no nie powinienem...
No ja wiem, to ty zawsze mówisz, tak? Dzięki, super, nie? A no, ja dziękuję, zawsze mówię, się... po co się wpierdzielasz? To jest moje zdanie.
Przyzrywaśki. To jest, no ale ja po prostu jestem taki, jaki jestem. Jestem, jaki
każdy
jestem.
Każdy jest inny, wiesz, to też ci zaraz coś powiem, ale to po nagraniu.
A niektórzy lubią gospodarza córki. To dziękuję ja. Ci jeszcze raz. Pamiętajcie, żeby polecać znajomym, jak wam się podobało, no to oczywiście skomentować pozytywnie, lajkować i tyle, no i słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Trzymajcie się, cześć.